Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, w Radiu Maryja Rozmowy Niedokończone. Bezpieczna jesień to temat, który podejmujemy dzisiaj na antenie Radia Maryja. Nasi goście, z nami jest pani młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Toruniu. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
I pan starszy aspirant Remigiusz Rakowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Szczęść Boże, witam i pozdrawiam.
Witam również.
Bezpieczna jesień. Niektóre sprawy dotknęliśmy podczas naszej pierwszej części spotkania w Radiu Maryja i w telewizji TRFM. Pora jest taka, że bardzo wielu nowych słuchaczy dopiero w tym momencie nas odbiera, dlatego myślę, że warto powrócić do niektórych spraw dotyczących naszego bezpieczeństwa. Bezpieczna jesień. Może rozpocznijmy naszą rozmowę w sposób szczególny od tego pierwszego, jakże ważnego zagadnienia dotyczącego bezpieczeństwa seniorów, ale nie tylko seniorów, bo ofiarami różnego rodzaju oszustów, złodziei, naciągaczy jest nie tylko starsze pokolenie, ale także pokolenie średnie i to pokolenie młodsze. Drodzy Państwo, a zatem przed czym przestrzegamy, na co należy zwrócić uwagę, jakie są te aktualnie realizowane metody oszustów i naciągaczy, bo wiemy, że oni wciąż nowe metody wymyślają, aby rzeczywiście swoją ofiarę złowić.
No rzeczywiście tak jest. My nie po raz pierwszy już rozmawiamy w rozmowach niedokończonych i ostrzegamy przed oszustwami. Przed oszustwami wcześniej mówiliśmy w zasadzie głównie o metodzie na wnuczka, która polegała na podszywaniu się w rozmowie telefonicznej, najczęściej za wnuczka. Telefon wykonywany był do seniora, więc najczęściej babci, dziadka. No i opowiadana jej była przez telefon w rozmowie historyjka o wypadku i albo koniecznych pieniądzach, żeby wpłacić kaucję, albo koniecznych pieniądzach na operację osoby pokrzywdzonej. No ponieważ wnuczek był albo zakatarzony, albo przeziębiony i miał zmieniony głos. Zdarzało się też, że nie mógł przyjść osobiście, ponieważ był zatrzymany przez policję. Oczywiście to wszystko w tej historyjce wymyślonej tak naprawdę przez oszustów. To do starszej osoby przychodził rzekomy kurier, czasami nawet przedstawiany jako policjant. Zawsze te telefony wykonywane są na telefony stacjonarne. I warto też tu powiedzieć, skąd sprawcy mają numery telefonów do domów osób starszych najczęściej. Otóż są to telefony, które znajdują się w starych książkach telefonicznych, w których oprócz imienia i nazwiska była także ulica i numer domu. A po drugie wyszukują w tych książkach takie imiona, które dzisiaj są już mniej popularne, tak byśmy powiedzieli. I w ten sposób trafiają do mieszkań osób starszych. Dzisiaj ta metoda nieco ewoluowała i częściej spotykamy się z oszustwami na policjanta, z ostrzeżeniami przed atakami hakerskimi na konta bankowe i opowiada się ludziom historyjki o tym, że pieniądze w banku są zagrożone i trzeba je wypłacić, albo opowiada się historia o tym, że policja prowadzi tajną akcję i namierzyła włamywaczy i że mieszkanie jest zagrożone i w związku z tym wszystkie pieniądze i kosztowności, które są w domu, trzeba zapakować do jednej torby i wyrzucić ją przez okno, bo pod tym oknem czekać ma rzekomy policjant, który to zabezpieczy.
Jaka jest skala tych oszustw, bo niejednokrotnie chociażby Państwo podejmujecie różnego rodzaju akcje informacyjne, spotykamy się także w Radiu Maryja, w telewizji TRFM, tych inicjatyw jest znacznie, znacznie więcej. Czy one odnoszą jakiś oczekiwany rezultat?
Na pewno tak jest. może koleżanka właśnie teraz.
Bardzo proszę, pani Wioleta Nowrowska.
Tak, od wielu lat już rozmawiamy właśnie w Telewizji Trwam i w Radio Maryja, bo zależało nam na tym, żeby dotrzeć do szerokiego spektrum osób właśnie starszych. Rzeczywiście tutaj ludzie tracą ogromne pieniądze, tak jak w telewizji już koleżanka wspomniała wcześniej, tylko w tym roku, a przypomnę, mamy w tej chwili jeszcze wrzesień, ofiarami padło tak wiele osób, że straciły blisko 3 miliony złotych. To są ogromne pieniądze, ale i tak...
W naszym województwie, tak?
Tak, tylko w naszym województwie. Ale należy powiedzieć, że jednak nasze akcje odnoszą o tyle skutek, że wiele osób nie daje jednak się oszukać. Wiele osób jest już czujniejszymi i dlatego też właśnie ta metoda na wnuczka, przypuszczamy, ewaluuje, ponieważ coraz mniej osób daje się w ten sposób naciągnąć tym oszustom i dlatego też sprawcy próbują swoje metody dostosować i wymyślają najróżniejsze właśnie historie, legendy, żeby wyłudzić pieniądze. W tej chwili tych metod, jak obserwujemy, jest wiele. Koleżanka wymieniła ich już kilka. Między innymi polega to na tym, że dzwoni ktoś i płaczliwym głosem, może to być kobieta, może to być mężczyzna, bo tutaj nie tylko mężczyźni dzwonią do tych starszych osób, jest płaczliwy głos i wtedy tak naprawdę starsza osoba sama podpowiada imię, nie wiedząc, czy właściwa osoba dzwoni, na zasadzie czy to ty, Kasiu, czy co się stało i tak dalej. I oczywiście wtedy jest ta legenda o wypadku, gdzie potrzebne są ogromne pieniądze, żeby tutaj wykupić, prawda, osobę, bo ta, która uległa wypadkowi, jest w szpitalu, ale to wszystko da się załatwić, jeśli tylko odpowiednia kwota zostanie wpłacona. Tutaj też taka pojawia się legenda, że właśnie policja prowadzi tajną akcję, że hakerzy zaatakowali, przechwycili nasze dane, chcą zaatakować nasze konto i tutaj kilka osób jest zagrożonych i między innymi nasze pieniądze w banku również. Tutaj, tak jak wcześniej w telewizji mówiliśmy, nasze pieniądze w banku są tylko bezpieczne. Są nawet sytuacje, kiedy ludzie zaciągają kredyty, pożyczki, żeby tylko uratować sytuację właśnie tej osoby najbliższej, która potrzebuje tego. To są naprawdę ogromne pieniądze. Mało tego, bez zastanowienia osoby zostawiają te pieniądze na ławce blisko placu zabaw w trzech różnych miejscach, instruowani przez właśnie oszustów. My próbujemy w jak najprostszy sposób państwu opowiedzieć te historie, ale tych legend jest, już pojawia się kilka, bo ta sytuacja staje się dynamiczna w zależności od tego, jak zachowuje się ofiara przyszła, czyli osoba, która ma być oszukana. I sprawcy najczęściej, kiedy dzwonią na telefon stacjonarny, też proszą, aby podać numer telefonu też komórkowego. Przez to zablokowują ten telefon komórkowy, abyśmy nie mogli zadzwonić właśnie do kogoś z najbliższych, do kogoś z rodziny. Mało tego, ta historia, ta legenda jest podawana bardzo szybko, jest słowo na słowo, żeby nie pozostawić tej osobie choćby chwilki na zastanowienie się, jak to zrobić. Ja podam tylko przykład pewnej pani, która nie dała się oszukać, ale na początku rzeczywiście dała się wciągnąć w historię wypadku, że akurat wszystko się zgadzało, sama podpowiedziała, czy w Czechach, czy w Polsce nastąpił ten wypadek, bo rzekomy syn dzwonił. Syn rzekomo przekazał tą słuchawkę tłumaczowi, prokuratorowi, który dalej pytał, czy macie państwo te pieniądze, czy możemy to w jakiś sposób załatwić. Zablokowali telefon komórkowy zarówno tej osoby, z którą rozmawiali, jak i jej męża. Kazali mu wziąć te dwa telefony i wyprowadzili go z domu, aby to małżeństwo nie mogło się konsultować, pod pozorem, że musi jechać do sądu, podpisać ważne dokumenty, a telefony musi mieć ze sobą, żeby uwiarygodnić tą historię. Więc robią wszystko, aby nie pozostawić choćby minuty na zastanowienie. Na szczęście ta osoba była na tyle jeszcze jakby w tej całej sytuacji zaczęła rozumieć, że coś dzieje się nie takiego i napisała na tablecie do swojej córki, która po prostu poinformowała, że za chwilę przyjedzie. Sprawcy, kiedy kobieta nie chciała wyrzucić oszczędności przez balkon swój czy przez okno, sprawcy zorientowali się, że coś jest nie tak i dzięki temu tylko uratowanych zostało blisko, można powiedzieć, 40 tysięcy złotych.
No właśnie, telefon także w części telewizyjnej pani Teresy, która także nie dała się naciągnąć oszustom i stąd pytanie pani Monika Chlebicz, jak chronić seniorów przed oszustami?
Na pewno wtedy, kiedy słyszymy tego typu historie, to warto zapytać naszych dziadków czy seniorów w naszej rodzinie, a nawet może sąsiadów, którzy mieszkają obok i z którymi jesteśmy w jakiś sposób zaznajomieni, czy słyszeli o takich metodach, bo bardzo często największy problem, wydaje się, jaki my mamy z dotarciem, z przekazem o tego typu informacjach, to jest właśnie, jak to zrobić, żeby skutecznie te informacje do tych starszych osób dotarły. My tutaj ze swojej strony w wielu komendach docieraliśmy nawet do proboszczów za zgodą biskupów i takie apele policji odczytywane były na przykład na mszach świętych w niedzielę, kiedy już ta część ogłoszeń parafialnych jest. Staraliśmy się przekazać te informacje. Myślę, że ogromną rolę mogą właśnie odegrać znajomi czy osoby młodsze w rodzinie, które słyszały o tego typu metodach. Można przede wszystkim babcie czy dziadka uprzedzić o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce i że w takiej sytuacji należy najpierw skontaktować się z kimś z rodziny, jeśli oczywiście jest to możliwe, i zapytać, co zrobić, jak postąpić. Jedno co ważne, to jeżeli to jest jeszcze starego typu telefon, po prostu odłożyć słuchawkę na widełki. Dzisiaj już rzadko mamy takie aparaty telefoniczne, ale chodzi o to, żeby przerwać połączenie telefoniczne. A jeśli będzie to telefon mimo wyglądający jak po prostu telefon komórkowy, to czerwoną słuchawką po prostu rozłączyć połączenie. No ale to są rzeczy, które tym dziadkom czasami trzeba powiedzieć. Trzeba im to wytłumaczyć, bo nie zawsze, a czasem nawet pokazać, bo nie zawsze to, co my mówimy, staramy się mówić jasno, jest zrozumiałe. Na pewno warto zastanowić się, jeżeli kiedyś numer telefoniczny stacjonarny, domowy był w książce telefonicznej, starej książce telefonicznej, na pewno warto zastanowić się nad zmianą tego numeru i zastrzeżeniem go w taki sposób, aby już w kolejnych edycjach książek albo jakichkolwiek innych informacji ten numer nie był podawany, był do wiadomości wyłącznie rzeczywiście rodziny. To na pewno są metody, które mogą starsze osoby w jakiś sposób chronić przed stratą, tak jak koleżanka powiedziała, czasami dużych pieniędzy.
No, nawet mówiliśmy o sytuacjach, kiedy rzeczywiście ofiary są zmuszane do tego, aby brać dodatkowe zobowiązania finansowe, chociażby różnego rodzaju pożyczki i kredyty.
Dokładnie tak jest. Mamy takie zgłoszenie i mamy takie doświadczenia, że tak skutecznie jest opowiadana ta historia, że dochodzi nawet do zaciągnięcia kredytu, a więc jak na to spojrzeć z boku, to wydaje się to mało logiczne, bo jeżeli chcemy chronić własne pieniądze, które mamy na koncie zgromadzone, no to jeszcze być może można to zrozumieć, ale jeśli ktoś zaciąga kredyt tylko po to, żeby chronić w zasadzie czyje pieniądze w tym momencie. Jeśli ja ten kredyt zaciągnę, to prawdopodobnie będę musiał go spłacić i taka i taka będzie tylko tego konsekwencja. Natomiast tutaj ta historia właśnie o tym, że policja te pieniądze zabezpieczy, że policja te pieniądze przechowa, że wręcz być może osoba nawet dostanie nagrodę za pomoc policji, bardzo często powodują, że sprawca uderza w takie tony i wykorzystuje to zaufanie, które bardzo często starsze osoby mają po pierwsze do policjantów, a po drugą tą chęć pomocy, która w nich ciągle jeszcze drzemie, że oni chcą pomagać, że okaże się, że może zrobią coś dobrego dla innych. I stąd te metody wydają się być tak skuteczne. Natomiast my staramy się te historie opowiadać właśnie po to, żeby po pierwsze osoby, do których tacy sprawcy oszuści zadzwonią, żeby te osoby być może słysząc nasze dzisiejsze audycje zastanowiły się, czy rzeczywiście to nie jest dokładnie właśnie taka sytuacja, o której dzisiaj rozmawiamy.
I do tego jeszcze warto zaznaczyć, że te metody, które wybierają oszuści i złodzieje, nie mają nic wspólnego chociażby z kanonem koniecznych zachowań się policjanta.
Absolutnie, policjanci nie działają w ten sposób. Jedyny telefon, jaki funkcjonariusz może wykonać, to jest telefon po to, żeby na przykład stawić się w komisariacie. I w innej sytuacji my nigdy nie zabezpieczamy pieniędzy wypłacanych bezpośrednio z banku, nie prowadzimy akcji przez telefon, nie trzymamy też osób na telefonach komórkowych i prosimy, żeby się nie rozłączali i cały czas tylko przechodzili do banku. Mało tego, te legendy są również takie, że to pracownicy banku są również zamieszani w całą tą sytuację i nie należy im ufać, gdyby na przykład zadawali pytanie jakieś na zasadzie, czy konieczna jest tak duża wypłata, czy cokolwiek. Też słyszą sprawcy, mając cały czas włączony telefon komórkowy tej ofiary, jakie pytania zadaje pracownik banku. W związku z tym też czasami w takiej sytuacji nie dochodzi do tego oszustwa, bo orientują się ci sprawcy, że jednak pracownik banku zaniepokoił się jakąś sytuacją czy historią, którą opowiada właśnie ta ofiara. Tutaj jeszcze koleżanka na początku wspomniała, że nie tylko starsze osoby padają ofiarami takich oszustów. Mamy już przykłady, kiedy tutaj na przykład z Torunia mogę podać taki, gdzie jeden z prawników toruńskich dał się w ten sposób oszukać właśnie na tak zwany atak hakerski. Osoba myślała, że chroni swoje pieniądze działając wspólnie z policjantami. Było to na tyle ukartowane, że nawet pokusili się o to, aby zadzwonić do kantoru, gdzie ten prawnik miał pieniądze wymienić na obcą walutę i poinstruowali panią z kantoru, jak mają być spakowane. Po czym osoba, czyli ta ofiara, przekazała pieniądze w trzech różnych kopertach sprawcom. Naprawdę tu apel do wszystkich. Nie jesteśmy, nawet my młodsi, nie jesteśmy do końca wolni od tego, żeby nie paść ofiarą takiego przestępstwa. To świadczy o tym, że te metody są bardzo wyrafinowane tych oszustów i są tak dopasowane i tak dynamicznie robione, aby po prostu jednak wyciągnąć od ludzi niejednokrotnie ogromne pieniądze.
Za chwilę przejdziemy także do kolejnego obszaru oszustw, tych dotyczących między innymi zakupów na pokazach, ale także chcemy rozmawiać o bezpieczeństwie na drogach. Pan Remigiusz Rakowski, specjalista Wydziału Ruchu Czas Jesieni. Rozpoczęła się ta pora roku, która wprowadza wiele niedogodności pogodowych, chociażby związanych z pogarszającą się pogodą. Mówiąc o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów, ale także o bezpieczeństwie kierujących pojazdów, o czym powinniśmy pamiętać w tym czasie, jesiennym czasie?
Okres jesienny rzeczywiście jest bardzo trudny i dla kierowców pojazdami, i dla pieszych, i dla rowerzystów również. Jest to taki czas, gdzie szybko zapada zmrok, warunki pogodowe się zmieniają, częściej pada deszcz, rano z kolei bardzo często jest też mgła. A co za tym idzie, my jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, szczególnie piesi, jesteśmy narażeni na to, że ktoś może nas nie zauważyć. Dlatego w tym okresie jest tak bardzo ważne, abyśmy my wszyscy nosili odblaski. Odblaski naprawdę ratują życie. Właśnie dzisiaj rusza również akcja nasza policyjna Świec Przykładem w tym roku pod hasłem Bądź Widoczny. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby każdy, kto korzysta z elementów odblaskowych, które poprawiają przecież widoczność, żeby każdy, kto korzysta z tych elementów, nosił je świadomie. To znaczy nie tylko w kieszeni, czy w torebce, czy na przykład na torbie, ale chodzi o to, żeby te odblaski były widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego, po to, żeby one spełniały swoje, żeby one spełniały swoje przeznaczenie. Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli kierowca nas nie zauważy, albo zbyt późno nas zauważy, wówczas nie ma czasu na reakcję, nie ma czasu, żeby zahamować, żeby nas ominąć. Pamiętajmy, że jeżeli nosimy odblaski, najlepiej kamizelkę, to wtedy ten kierowca może nas zobaczyć nawet w odległości 150 metrów, co powoduje, że wówczas jesteśmy bezpieczniejsi, ponieważ ten kierowca może porę zareagować. Dlatego jest tak bardzo ważne, by właśnie w tym okresie, gdzie jest pogarszająca się widoczność, nosić elementy odblaskowe.
Odblaski na pewno dla pieszych. Co z rowerzystami, proszę pana?
Rowerzystów również zachęcam do tego, żeby korzystali z elementów odblaskowych, ale pamiętajmy, że każdy rower powinien być wyposażony w światła. Światła pozycyjne barwy białej z przodu i światła pozycyjne barwy czerwonej z tyłu. Dlatego każdy rowerzysta zgodnie z przepisami powinien być w te światła wyposażony. Dlatego jeżeli ktoś dba o rower, dba o swoje bezpieczeństwo, to na pewno to oświetlenie będzie miał. Kiedyś to był duży problem. Teraz w sklepie naprawdę za kilka złotych można naprawdę zakupić dobre oświetlenie takiego pojazdu. To naprawdę poprawia naszą widoczność i co za tym idzie nasze bezpieczeństwo.
Nasze bezpieczeństwo to także właściwe przygotowanie naszych samochodów, naszych pojazdów do użytkowania ich w tej niełatwiej porze roku, jaką jest jesień.
Rzeczywiście jesień jest na tyle niebezpieczna, że pogarszają się te warunki diametralnie. Może być tak, że w ciągu dnia świeci słońce, a za chwilę będzie padał deszcz, będzie ciemno i wówczas naprawdę na drodze mogą być trudne warunki pogodowe, dlatego jest bardzo ważne, aby właśnie przed jesienią i przed zimą przygotować do tego sezonu auto. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o te elementy, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo. Mam tutaj na myśli tłumienie, hamulce, ale przede wszystkim oświetlenie pojazdu i widoczność. Jeżeli mówimy o ogumieniu, to naprawdę to nie jest duży problem, ale sobie sprawdźmy, na przykład ciśnienie w oponach, sprawdźmy, czy mamy odpowiedni bieżnik, ponieważ jeżeli podczas deszczu będziemy musieli gwałtownie hamować, wówczas te opony naprawdę mają bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o drogę hamowania. Warto też sobie spojrzeć, czy mamy dobre tarcze hamulcowe, czy klocki hamulcowe się nie skończyły. Hamulce przecież, jak wszyscy wiemy, mają też ogromny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ale moim zdaniem najważniejsze podczas sprawdzenia auta przed jesienią jest oświetlenie pojazdu. Przede wszystkim sprawdźmy, czy wszystkie żarówki świecą, czy wszystkie światła są sprawne. Sprawdźmy również, czy na przykład nie będziemy oślepiać innych kierowców. Sprawdźmy, czy auto ma dobrze ustawione światła. To nie jest jakiś duży koszt, jeżeli nie potrafimy sami tego zrobić. Udajmy się na stację diagnostyczną. Tam diagności z reguły albo zrobią to za darmo, albo za niewielką kwotę. Sprawdzą i wyregulują światła, a to jest naprawdę istotne, ponieważ jeżeli będzie padał deszcz, będziemy jechać wieczorem i będziemy oślepiać kierowców, którzy jadą sobie naprzeciwka, to wówczas ten pieszy, który porusza się poboczem, no jest dla nas niewidoczny. Dlatego jest tak bardzo ważne, abyśmy zadbali o stan techniczny swojego pojazdu i uważali na drodze, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym.
Pani Wioleta Dąbrowska, także mówiliśmy w pierwszej części chociażby o kolorystyce naszej odzieży. Także w taki sposób możemy rzeczywiście pomóc jadącym kierowcom zauważyć nas, kiedy pieszo wędrujemy poboczem.
Kiedy jesteśmy ubrani na szaro, na czarno, to tak naprawdę zlewamy się z otoczeniem i dostrzeżenie nas w odpowiednim momencie dla kierowcy jest naprawdę niezwykle trudne. Mówiliśmy o elementach odblaskowych, ale jeśli nie mamy tych elementów ze sobą, zapomnieliśmy lub po prostu nie przyzwyczailiśmy się jeszcze do tego, żeby je po prostu nosić. Wszyscy praktycznie posiadamy telefony komórkowe. Kiedy widzimy, że zbliża się powiedzmy pojazd, włączmy ten telefon komórkowy. Użyjmy może latarki w tym telefonie komórkowym. Ale też jeżeli mamy jakąś, nie wiem, apaszkę, chusteczkę, która będzie biała, jasna lub kontrastująca z tym otoczeniem takim szaro-burym, to spróbujmy też tego użyć. Ja zachęcam wszystkie osoby, aby zanim wyjdą z domu, wiedząc, że będą wracały wieczorem, żeby zabrać ze sobą coś, co kontrastuje z właśnie otoczeniem, ponieważ kiedy nie mamy takiego elementu, to czasami widoczni jesteśmy zaledwie z kilku metrów, a tak naprawdę jeśli mamy odblask, jesteśmy widoczni już z kilkuset metrów. Kierowca widzi, że coś się dzieje na drodze, może zredukować prędkość, może odpowiednio wyhamować i właściwie ominąć. Też proszę pamiętać, że jezdnia jest tak naprawdę dla pojazdu. Kiedy my idziemy drogą, powiedzmy, obok jezdni, to starajmy się też z niej zejść lub wyczekać, aż ten pojazd przejedzie, abyśmy kontrolowali to, w jaki sposób się porusza i czy nas dostrzegł. To samo będzie dotyczyło osób pieszych, zbliżających się do pasów. Oczywiście wszyscy podkreślamy to, że osoba piesza na pasach ma pierwszeństwo i tak dalej, ale ja mówię, że to nieważne, kto ma rację. Najważniejsze, kto ponosi największe szkody. A tutaj w sytuacji ciało ludzkie kontra pojazd, niestety zawsze jesteśmy my piesi, my rowerzyści, jesteśmy praktycznie w pozycji przegranej, bo kierowcę chronią blachy pojazdu. My jesteśmy wręcz bezbronni. Niestety skutki, leczenie pod warunkiem, że nie skończy się to jeszcze bardziej tragicznie, i tak są naprawdę trudne później do naprawienia takie szkody, ponieważ wszyscy wiemy, jak długo leczą się rany, jak długo trwa rehabilitacja, jak wiele to kosztuje, więc zawsze warto być cierpliwszym i tą minutkę wyczekać, upewnić się, że kierowca zahamuje i dopiero wejść na jezdnię, a my policjanci niestety też i czasem obserwujemy, że pieszy wręcz wtargnie na jezdnię. Rowerzysta wjeżdża na pasy, choć nie ma ścieżki rowerowej obok, zamiast zatrzymać się i przeprowadzić rower przez pasy, upewniwszy się, że kierowca pojazdu nas już dostrzegł.
Wypadki drogowe, ich jest oczywiście zbyt dużo, wciąż na drogach giną ludzie. Pan Remigiusz Rakowski, panie Remigiuszu, jakie są te najczęstsze zaniedbania i grzechy kierowców, o których trzeba sobie przypomnieć?
Niestety główne przyczyny wypadków drogowych są wciąż te same, czyli przede wszystkim jeździmy za szybko. Taką główną przyczyną wypadków drogowych to jest wciąż nadmierna prędkość. Ale do tego należy jeszcze doliczyć nieprawidłowe manewry wyprzedzania, nieustąpienie pierwszeństwa i nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych. Dlatego tutaj jest tak bardzo ważne, abyśmy zachowali tę należną ostrożność, szczególnie podczas wykonywania tych czterech manewrów, które są bardzo, bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy, że do wypadku może dojść w każdej chwili, ale potem skutki tego wypadku naprawdę mogą się ciągnąć za nami latami. Dlatego pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i w związku z powyższym powinniśmy jeździć na drodze świadomie, powinniśmy przewidywać to, co się dzieje na drodze i przede wszystkim nie ryzykować życiem swoim, ale też innych ludzi. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami, dlatego powinniśmy przestrzegać tych wszystkich przepisów ruchu drogowego.
Do bezpieczeństwa w ruchu drogowym powrócimy jeszcze w naszych rozmowach. Zapowiedziałem kolejny obszar ogromnych nadużyć i oszustw, to różnego rodzaju promocje oraz zakupy na tak zwanych pokazach, pani Monika Chlebicz.
Tak, rzeczywiście to też jest sytuacja, z którą spotykamy się, bo czasami jest tak, że zaproszone na taki pokaz osoby przychodzą do komendy policji, chcą zgłosić sprawę dotyczącą oszustwa. No i po dokładnej analizie okazuje się, że nie mamy do czynienia z przestępstwem, ponieważ wszystko odbyło się w majestacie prawa, a umowa, która została podpisana na zakup na przykład jakiejś cudownej pościeli, koców, garnków czy innych urządzeń, najczęściej medycznych, jest po prostu ważną umową. Na pewno uczestnicząc w tego typu pokazach, trzeba sobie dać czas przede wszystkim na zastanowienie, czy rzeczywiście potrzebujemy tego, co dany sprzedawca nam oferuje, informując nas naturalnie o tym, że ten zakup możliwy jest tylko tu i teraz, że później już nie będziemy mieli tej okazji, żeby tą rzecz kupić. I wtedy najczęściej okazuje się, że ta niedostępność, ta atrakcyjność przekonuje osoby do dokonania zakupu rzeczy, za które, no co tu dużo mówić, bardzo często płacą dużo więcej niż gdyby kupili taki towar w normalnym sklepie. Musimy pamiętać, że podczas tego typu pokazów obowiązkiem tego sprzedającego jest dostarczyć nam dokument umożliwiający odstąpienie od umowy zawartej i taki mamy na to czas aż 14 dni. Aż albo tylko, bo to jeszcze zależy, z czym mamy do czynienia. I w każdym razie na pewno powinniśmy zostać poinformowani o tym, że mamy prawo do odstąpienia od umowy. Oczywiście może się okazać, że jeśli wrócimy z tym kompletem garnków czy z jakimś cudownym kotem do domu, no, że niestety musimy ponieść koszty odesłania tych rzeczy do tego, kto nam sprzedał. I to kolejna prośba, żeby sprawdzić, czy na tych dokumentach, które otrzymaliśmy, będzie adres do wysyłki, żeby się nie okazało, że my tak naprawdę nie wiemy, gdzie to wysłać. To są takie czasami oczywiste rzeczy, ale są to rzeczy, na które na tego typu pokazach bardzo często osoby nie zwracają uwagi, a potem po przyjściu do domu jest już przysłowiowa musztarda po obiedzie, bo umowa została podpisana, dokumenty zostały odebrane i tak naprawdę my nie wiemy dalej, co z tym zrobić. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mieć czas do namysłu, żeby mieć czas do tego, aby porównać ceny danego oferowanego nam produktu z tymi, które są tak naprawdę na rynku dostępne, mieć czas na zastanowienie ostatecznie i w końcu, czy ja w ogóle tego potrzebuję. No i przede wszystkim, co najważniejsze, to prawo do odstąpienia od umowy, które nam po prostu przysługuje i z którego mamy prawo skorzystać.
Przed nami 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych, różnego rodzaju wyjazdy, wizyty składane w naszych rodzinach, także odwiedziny i wizyty na cmentarzach, modlitwa przy grobach naszych zmarłych. Ten dzień to także szczególna okazja dla różnego rodzaju naciągaczy, oszustów i złodziejów, stąd i również pytanie zasadnicze dotyczące jakiegoś takiego naszego sposobu zachowania się, gdy wyjeżdżamy z naszych mieszkań, z naszych domów, gdy z nich wychodzimy, nie będzie nas przez dłuższy okres czasu. Jak należy zabezpieczyć nasze mieszkanie, nasz dom, także nasz majątek, który jest zgromadzony w tej przestrzeni, w której na co dzień mieszkamy?
Tu jest, myślę, że każdy z domowników ma pewnie swoje jakieś własne sposoby, ale tak jak podczas wystąpienia telewizyjnego koleżanka już wspomniała, że bardzo taką znaną metodą wszystkim jest chowanie na przykład pieniążków pod ubrania czy gdzieś tam w pościel. Starajmy się wykorzystać na przykład do takich schowania, na przykład cennych rzeczy dla nas, ważnych dokumentów, jakichś pamiątek rodzinnych, biżuterii czy też pieniędzy. Wykorzystujmy takie luki, które powstają nieraz po wyciągnięciu na przykład szuflady czy podniesieniu jakiegoś blatu, żebyśmy to tylko my wiedzieli o takiej naszej skrytce, schowku takim domowym, sejfie nawet bym go nazwała, bo wtedy sprawcy, który na przykład włamie się nam do mieszkania, będzie trudniej to odnaleźć. To będzie dotyczyło nie tylko takich sytuacji. Jeszcze wrócimy do sytuacji tych oszustw i takich naciągaczy, gdzie niejednokrotnie przychodzą jakieś osoby, a to z wodociągów, a to powiedzmy z jakiegoś urzędu, proszą o szklankę wody, muszą usiąść na chwilę, próbują sprzedać jakiś materiał, firany czy też inne rzeczy i w wtedy po wyjściu takich osób orientujemy się, że niestety nie ma naszych pieniędzy. Tu też wcześniej wspominaliśmy na przykład, że ktoś przychodzi z urzędu, puka do naszych drzwi i mówi, że należą nam się pieniądze, powiedzmy dodatkowe do emerytury lub renty, i proszę pokazać odcinek właśnie, ostatni odcinek właśnie takiej wypłaty. No oczywiście dążymy tam, gdzie najczęściej takie dokumenty przetrzymujemy, ale tak jak koleżanka też wcześniej wspomniała, trzymamy też tam najczęściej pieniądze. Więc taka osoba bardzo szybko orientuje się, gdzie też właśnie posiadamy takie zgromadzone gdzieś tam oszczędności i też próbuje to wykorzystać. Jeszcze spróbuję uprzedzić przed pewną sytuacją, kiedy na przykład dzwonią do nas oszuści, mówią, że są właśnie z urzędu pocztowego, ZUS chce nam, czy też inny urząd, przysłać pieniądze, tylko nie wiedzą, jaki adres i czy to dokładnie jest ten adres. To też może być wstęp do oszustwa takiego, o którym mówiliśmy wcześniej, o takim oszustwie, przygotowaniu do oszustwa na przykład na wypadek, na funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, czy też na hakerów. Ci sprawcy po prostu wyprzedzająco sprawdzają, czy ten adres zgadza się z adresem w książce telefonicznej i próbują upewnić się, czy będą wiedzieli, gdzie w sytuacji naciągnięcia takiej osoby będą mogli odebrać pieniądze. Więc naprawdę starajmy się nikomu przez telefon, przez maile nie udostępniać naszych żadnych danych, jak również jeżeli mamy jakieś kontrole, nie wiem, kominiarskie czy jakiekolwiek inne, sprawdźmy, czy taka wywieszka była na przykład na gdzieś tam u nas ogłoszona, jeśli należymy do wspólnoty mieszkaniowej, czy też mieszkamy na jakimś osiedlu, a jeśli nie, zadzwońmy do administratora, aby upewnić się, czy taka kontrola jest przeprowadzana, czy będzie przeprowadzana u nas i czy rzeczywiście osoba, która do nas dotarła, jest tą, za którą się podaje.
Pani Monika Chlebicz, sprawa bardzo ważna, to tak zwana metoda na klamkę, czyli otwarte nasze domy i nasze mieszkania.
Tak, to już niezależnie tutaj od przygotowań 1 listopada, o którym tutaj ojciec wspomniał, to częsta sprawa, z którą niestety policjanci się spotykają, to właśnie szereg kradzieży z mieszkań, które pozostają otwarte. Wracamy do domu, wiadomo, zaoferowani tym, że za chwilę pewnie będziemy robili jakiś obiad, odkładamy zakupy, no i niestety te cenne rzeczy, mam na myśli torebki, w których są bardzo często portfele, dokumenty, czy saszetki męskie, odkładane są najczęściej niestety w przedpokoju, na jakiejś półce, czy na jakimś wieszaku, tak naprawdę w bezpośredniej bliskości od drzwi. No i teraz jeśli sobie wyobrazimy, że te drzwi pozostawiamy otwarte, ktoś dosłownie je uchyla, żeby zajrzeć, a my zajęci jakimiś przygotowaniami czy oglądaniem telewizji nawet nie słyszymy tego, że te drzwi ktoś otwiera i myszkuje po przedpokoju i całkiem niezłe łupy z tego przedpokoju wynosi. Także gorący apel o to, aby zamykać za sobą drzwi na klucz. Nawet wtedy, kiedy w planach mamy wyjście za parę minut, bo wiadomo jak to bywa w życiu, te parę minut czasami przeciąga się do godziny i więcej i się okazuje się, że te drzwi są po prostu otwarte. A sprawcy tego typu kradzieży najczęściej wchodzą po prostu na klatkę schodową i po kolei każde drzwi sprawdzają, czy one są zamknięte, czy otwarte. Tak się dzieje również w takich kamienicach, czy w domach wielorodzinnych. Wtedy, kiedy ten dostęp do wielu mieszkań tak naprawdę poprzez wejście na jedną klatkę schodową wydaje się być dość prosty. Jeszcze jeśli wrócimy do tematu, który ojciec wywołał, a więc tych przygotowań do 1 listopada, to sam 1 listopada to oczywiście trudny czas dla nas policjantów. Coroczna akcja Znicz zapewne także w tym roku będzie prowadzona, ale to tak naprawdę okres także przygotowań do 1 listopada, bo przecież oczywistym wydaje się, że bardzo wiele osób w tym czasie, właściwie to już będziemy mówili o październiku, wybiera się na cmentarz, żeby te groby po prostu posprzątać, żeby je przygotować do tego święta. Zwłaszcza, że pewnie przez październik będziemy mieli dużo liści, no bo niestety lato odeszło bezpowrotnie. więc no taka już jest tradycja nasza, że te groby sprzątamy, przygotowując je w sposób szczególny na 1 listopada. I tutaj ogromny apel do tych osób, które na te cmentarze się wybierają, żeby przygotować właśnie groby, żeby no, nie zabierać ze sobą zbyt wielu cennych rzeczy, a najlepiej ograniczyć to do minimum. Na pewno nie zabierać ze sobą jakichś wielkich pieniędzy i umieszczać to, co musimy zabrać, a więc pewnie jakieś drobne, może wystarczy karta, telefon i klucze w jakiejś małej torebce, którą tak naprawdę przez cały czas będziemy mogli mieć w zasięgu ręki, a wręcz być może nawet tak ubraną tą torebkę, żeby nam nie przeszkadzała w tej pracy, ale jednak pozostawała przez cały czas z nami, bo jakże często zdarza się, że w tym ferworze porządków, no zwłaszcza kobiety, odkładają torebkę na ławkę, na grób obok, który jest akurat niesprzątany, na którym nikogo nie ma, i sprzątamy ten nasz grób i udajemy się na przykład po wodę, udajemy się do śmietnika, żeby wyrzucić jakieś rzeczy, a ponieważ mamy najczęściej ze sobą albo jakąś konewkę, albo jakiś worek ze śmieciami, no to ta torebka zostaje w pobliżu naszego grobu. Jak wracamy, to okazuje się, że jej już nie ma, albo że jest no po prostu okradziona. Stąd apel o to, aby zadbać o to bezpieczeństwo także, jeszcze przygotowując się do 1 listopada.
Także 1 listopada kierowcy spotkają się w większych miejscowościach, przy większych nekropoliach z regulacją ruchu przez policjantów. Panie Remigiuszu, zwróćmy chociażby króciutko uwagę na ten fakt, bo rzeczywiście mamy do czynienia w dalszym ciągu z wieloma kierowcami, którzy no totalnie nie wiedzą, jak się zachować w sytuacji, kiedy rzeczywiście z jednej strony jest czynna sygnalizacja świetlna, a znajdują się jeszcze znaki przy sygnalizacji świetlnej i jeszcze jest pan policjant, który kieruje ruchem, albo pani policjantka.
Dokładnie tak. Pamiętajmy o tym, że okres tego 1 listopada, tego święta, to jest trudny czas i dla kierowców, i dla policjantów. Wielu kierowców chce dotrzeć na cmentarz mniej więcej w tym samym czasie, w to samo miejsce, dlatego jest bardzo duży ruch wokół cmentarzy i tam właśnie pojawiają się policjanci po to, żeby kierować ruchem, żeby te korki w miarę możliwości rozładować. Dlatego pamiętajmy, szczególnie w tych większych miejscowościach, gdzie tych policjantów jest więcej, gdzie te korki są dużo, dużo większe, pamiętajmy, że przede wszystkim musimy reagować na to, co ten policjant nam pokazuje. Pamiętajmy, że policjant, dając sygnały do jazdy czy do zatrzymania, te sygnały mają pierwszeństwo przed znakami, przed sygnalizacją świetlną. Wielu kierowców o tym niestety zapomina, bo są przyzwyczajeni do tego, że jest sygnalizacja świetna, że jest zielone, to mogą jechać, ale tak nie zawsze będzie. Pamiętajmy, że jeżeli policjant kieruje ruchem, wejdzie na skrzyżowanie czy na przejście dla pieszych i pokaże sygnał, żeby jechać, to należy jechać. Nawet jeżeli się w tym czasie będzie paliło światło czerwone. Wielu kierowców niestety o tym zapomina i czasami nawet sam z doświadczenia miałem taką sytuację, że pokazuje kierowcy, że ma się zatrzymać, a on mówi, nie, no przecież mam zielone światło. Dlatego pamiętajmy, że policjant może kierować ruchem, ale nie tylko policjanci, ale również inne służby mundurowe mają też prawo do regulacji ruchem. Dlatego pamiętajmy, że musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół nas, nie jest zimna pamięć. Szczególnie również pamiętajmy, że w okresie tego 1 listopada w rejonach cmentarzy często też zmienia się organizacja ruchu. To, co kiedyś na przykład droga była dwujezdniowa, na ten jeden dzień może być drogą jednokierunkową. Dlatego pamiętajmy, zwracajmy uwagę na znaki, ale przede wszystkim na te sygnały i polecenia, jakie daje policjant.
Bezpieczna jesień. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 655 23 55, bo to numery do Radia Maryja, nie telewizji Trwam. Polska Południowa 56 655 23 55. 55. Dla zagranicy jeden numer telefonu 56 655 23 33, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48 i numer telefonu telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Bezpieczna jesień. Goście naszego dzisiejszego spotkania: pani młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu, i pan starszy aspirant Remigiusz Rakowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Bardzo gorąco zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu razem z nami, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, ale także i doświadczeniami, bo chodzi nam również i o to, abyśmy byli bezpieczniejsi. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof. Witam ojca i gości zaproszonych. I jesień. Jesień jest miesiącem, kiedy więcej w domu przebywamy i częściej korzystamy również i siedzimy na komputerze, jak to się mówi. I mam takie pytanie, być może nie słuchałem całej audycji od początku, ale być może już był poruszony ten temat, a chodzi mi o oszustwa internetowe i wyłudzanie pieniędzy przez internet. I moje pytanie jest takie, czy policja ma jakąś stronkę internetową, czy jakiegoś linka, gdzie można zgłaszać takiego typu przestępstwa, moim zdaniem, oszustwo internetowe, wyłudzanie pieniędzy przez internet. Sam też byłem w takiej sytuacji, że oszukano mnie i dlatego szukam jakiegoś dojścia, jakiejś najlepiej stronki internetowej, czy może ktoś się tym zajmuje.
Dziękuję. Dziękujemy panie Krzysztofie. Cyberprzestępczość. Bardzo proszę, kto z państwa do naszego słuchacza?
To może ja, Monika Chlebicz. Przede wszystkim tak, we wszystkich komendach wojewódzkich w kraju są wydziały do walki z cyberprzestępczością. Są to wydziały wyspecjalizowane w zasadzie w takiej pracy polegającej na wyszukiwaniu przestępstw, do których dochodzi w tej przestrzeni wirtualnej, w internecie, krótko mówiąc. Natomiast na pewno każda komenda miejska, powiatowa policja, a także komendy wojewódzkie mają adres internetowy, na którym możemy przesłać zgłoszenie. Trzeba wejść po prostu, poszukać konkretnej komendy, której dana osoba szuka, poszukać adresu. Tam na pewno na stronach będzie także kontakt, na który możemy wysłać takie quasi zawiadomienie, ale proszę pamiętać, że w przypadku chęci złożenia zawiadomienia o przestępstwie, to i tak będzie musiało dojść do bezpośredniego spotkania z policjantami, ponieważ muszą być spisane odpowiednie protokoły, które muszą być następnie podpisane przez osobę pokrzywdzoną. Jest to oczywiście cała sfera pracy policji, która polega wyłącznie na gromadzeniu informacji tych, które chcielibyśmy aby policjanci sprawdzili, a niekoniecznie chcemy zostać jakby tymi, którzy te informacje przekazują, czyli krótko mówiąc, chcemy pozostać anonimowi. I na pewno na takie adresy tego typu zgłoszenia również możemy wysłać. Natomiast jeśli sprawa dotyczy nas bezpośrednio, jeśli my staliśmy się ofiarą przestępstwa popełnionego przy użyciu internetu albo za pomocą internetu, to na pewno jest to sytuacja, w której będzie musiało dojść do spotkania policjanta i osoby pokrzywdzonej.
Jeżeli mogłabym jeszcze tak, dopowiedzieć proszę. Tutaj do pana Krzysztofa, że w sytuacji, oczywiście, bo sprawcy tak jak kiedyś działali i kradli, że tak powiem, normalnie w realu, tak przenieśli się również w związku z rozwojem internetu, przenieśli się również do internetu. I tu będą istotne, tak jak w każdym przypadku dla nas dowody w tej sprawie, tak apel do wszystkich osób, które będą w taki sposób korespondować, dajmy na to, z osobą, która że tak powiem, w konsekwencji ich oszuka, aby zabezpieczali sobie dokumenty, rozmowy, screeny, wszystkie maile, czy też jakiekolwiek inne dokumenty, które pojawią się przy tego typu historii, bo one będą stanowiły również dowód rzeczowy w sprawie i będą też niezbędne, być może niejednokrotnie, do wykrycia sprawcy. Proszę pamiętać, że przez internet, zanim zrobimy jakiekolwiek zakupy, naprawdę się trzeba mocno nad tym zastanowić. Należy sprawdzić opinię, sprawdzić, jak długo ta osoba, która coś ewentualnie oferuje nam do sprzedaży, jak długo działa, od ilu lat, czy też od jakiego czasu i czy wszystkie opinie o niej są pozytywne. Radziłabym jednak dokonywać zakupów na tych portalach, które są znane, które mają jakieś ubezpieczenie i zabezpieczają w pewien sposób swoich kupujących.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Grażyna z Dębicy.
Witamy
Pani
Grażyno.
Bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego i państwa w studio. I ja mam taką serdeczną, to znaczy chciałam zapytać, ponieważ miałam taką kiedyś sytuację, może nie osobiście ja, ale do kuzynki zadzwoniła pewna osoba i powiedziała, że jest chora. Jakoś tak niewyraźnie mówiła i żeby jej przesłała, aha, że jest chora i on jakoś tak niewyraźnie i ona się pytała, Grażynka, Bożenka? Ona jakoś tak, ona mówi, a ja wcześniej 2-3 miesiące autentycznie byłam chora, ona do mnie dzwoniła i tak, że ja słów nie mogłam wypowiedzieć. I kuzynka do niej mówi tak, ale jak ja ci prześlę pieniądze? Ona mówi, na konto, a wyłączyła się wtedy i mówi, to ja się wstrzymam. I zadzwoniła chyba do mnie na drugi dzień i pyta mnie o to. Ja mówię, nie Kasiu, ja bym w życiu nie dzwoniła do ciebie o pieniądze. Ale proszę sobie, ja mówię, i co dałaś jej te pieniądze? Ona mówi, nie, nie dałam. Ja mówię, Boże, ale jak to może być, żeby ktoś znał mój głos i numer telefonu. To mnie dziwi bardzo. Ona mówi, ja muszę chyba sobie numer telefonu. Ona ma numer z Krakowa, kuzynka. I stacjonarny telefon, nie wiem, czy do tej pory nawet zmieniła. Jak to jest możliwe?
Tak, dziękujemy pani Grażyno. Bardzo proszę naszych gości.
To jest właśnie...
Okazuje się, że czasami jest to możliwe. To jest właśnie to wyszukanie numerów starej książce telefonicznej, to po pierwsze. A po drugie, tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że ta sama osoba, do której dzwoni oszust, podaje pewne informacje temu oszustowi niemalże na tacy. Bo to ona zapytała, Grażynko, to ty? No więc ta kobieta, jak rozumiem, dzwoniąca, mówi, tak, tak, to ja, Grażynka. A czemu ja ciebie nie rozumiem? No bo ja jestem chora. Albo ja byłam chora. I jeszcze tutaj sytuacja, o której pani opowiada, kiedy ona rzeczywiście, ta koleżanka, była chora, no to wydaje się to wszystko wiarygodne. Na całe szczęście, że ta osoba, do której zadzwoniono, się po prostu rozłączyła. Natomiast niestety zdarzają się takie sytuacje, w której ta rozmowa jest kontynuowana. Ta potencjalna ofiara prowadzi tą rozmowę i to ona sama przekazuje pewne informacje bardzo istotne dla sprawców, między innymi o tym, czy w ogóle posiada pieniądze, bo jeśli je posiada, to ta rozmowa jest nadal budowana, nadal jest stwarzana jakaś historia i zdarza się, że te pieniądze są niestety przekazywane. Oczywiście nie tej pani Bożence znajomej, no bo ona przecież jest chora i jest w domu, więc przychodzi ktoś, kogo ona ma rzekomo przysłać. Dopiero tak naprawdę czasami po kilku dniach dopiero okazuje się, że to było oszustwo, że ta nasza autentyczna koleżanka nigdy do nas nie dzwoniła z prośbą o pożyczkę, że nikogo nie przysłała też po te pieniądze. Dlatego myślę, że tutaj w tym przykładzie, o którym mówiła pani dzwoniąca, dobrze się stało, że ta rozmowa po prostu została zakończona i przerwana.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Dobrze, Emilianowa.
Witam, panie Piotrze.
Mam taką sprawę do pana o ruchu drogowego. Dużo się mówi o tym takim nowo wprowadzonym, o tym jeździe na suwak. Mam dwa pytania. A propos chodzi, jak to, panie aspirancie, wygląda sytuacja, jeżeli są wjeżdża się z ulicy podporządkowanej, jest taki pas rozjazdowy. I no on się kończy i te samochody się jak to wjeżdżają. Czy one też po prostu im się należy, jak jeżeli jest zator na drodze, ich wpuścić? To, a drugą sytuację, no ja tutaj wjeżdżę dużym samochodem po naszej stolicy nieszczęsnej. No są takie nieraz sceny drastyczne takie, że no ostatnio miałem taki przypadek ponad tydzień do tyłu, że no żeby nie taka, jak to się można, moja rutyna, zachowałem zimną krew. Pan, który powinien pojechać pasa na prawo, pojechał na wprost. No jakoś tak, nie wiem, czy intuicja, bo no by po prostu była masakra. I to dosyć jest monitoring na tym skrzyżowaniu, bo to jest dosyć duże skrzyżowanie w Warszawie. Do czego zmierzam? Dzwonię do służb miejskich. Na 112 w ogóle te panie, które tam siedzą, to od razu odrzucają. Traktują mnie jak intruza, to nie do nas. Zadzwoniłem na komisariat policji Praga Północ zgłosić taką sytuację. Oni powiedzieli mi, nie, proszę pana, tu wie pan, rozboje, napady, wymuszenia, jakieś tam haracze, coś tam, nie, ruch drogowy, to waliców 15. Tam pan musi pojechać, pan musi zgłosić. No ja takim dużym sprzętem tam nie podjadę, no tam jest strefa parkowania płatna, komunikacją, no też pojechać, też trzeba, w ogóle wszędzie się po prostu odbijam od ściany. No jak tu w ogóle korzystać, nie mam kamerki w samochodzie, żeby coś takiego uwiecznić. No jak się zachować w takiej sytuacji, no bo odbijam się od ściany, nikt takich rzeczy, każą mnie po prostu jechać na Waliców 15, Wydział Ruchu tak. Drogowego i tam złożyć osobiście na papierze czy coś i oni będą wtedy działali. No to tak sytuacje wyglądają.
Dziękuję za ten głos, panie Piotrze, głos bezradności. Pan Remigiusz Rakowski, dwie sprawy. Pierwsza z nich to między innymi zasada jazdy na suwak.
Może odpowiem na to pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o ten pas rozbiegowy. Pamiętajmy, że pas rozbiegowy to nie jest sytuacja, gdzie możemy skorzystać z tego, z tej jazdy na suwak. Jeżeli jest pas rozbiegowy, to znaczy, że włączamy się do ruchu bądź wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej. Czyli już nie jedziemy, nie kontynuujemy jazdy, tylko po prostu musimy się stosować do znaków. Jeżeli włączamy się do ruchu bezwzględnie, musimy ustąpić pierwszeństwa. Jazda na suwak ma zastosowanie wtedy, jeżeli na drodze są dwa albo trzy pasy i jeden pas się kończy, czyli jest zanikanie tego pasa. Wówczas mamy do czynienia z taką tak zwaną jazdą na suwak i to też dopiero w poszczególnych przypadkach, czyli musi to być na przykład, znaczy może nie na przykład, musi być zator na drodze, czyli musi być ten ruch spowolniony, musi być duży ruch i dopiero wówczas mamy sytuację, gdzie jazda na suwak ma zastosowanie. Sytuacja, tak jak pan tutaj wspomniał, czyli wyjeżdżając na przykład z stacji benzynowej, czy wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, tam jazda na suwak nie ma zastosowania, dlatego o tym pamiętajmy. A wracając do tego drugiego pytania z tej pana odnośnie zgłoszenia wykroczenia. Pamiętajmy, że zgłosić wykroczenie tak naprawdę możemy wszędzie. Możemy to zrobić i przez internet, możemy to zrobić również osobiście. Jeżeli pan nie może, tak jak tutaj policjanci panu powiedzieli, że pan musi się udać w inne miejsce, to moim zdaniem powinien pan powiedzieć, że takim samochodem pan tam nie dojedzie i prosiłby, żeby jednak to zgłoszenie przyjęli. Wówczas ci policjanci mają obowiązek i na pewno by takie zgłoszenie przyjęli. Pamiętajmy, że zgłosić wykroczenie ma prawo każdy. Jeżeli pan był świadkiem wykroczenia, a i tym bardziej, jeżeli pan na przykład zapamiętał numery rejestracyjne pojazdu, warto takie sytuacje zgłaszać. Pamiętajmy, że jeżeli ktoś popełnia wykroczenie, szczególnie rażące i ten niebezpieczne, to musimy na takie sytuacje reagować, ponieważ jeżeli nie będziemy reagować, to te sytuacje będą się potęgowały. Dlatego jak najbardziej jestem za tym, żeby takie sytuacje zgłaszać. Najlepiej oczywiście w Wydziale Ruchu Drogowego, czy na właściwym miejscowo komisariacie, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to też ma obowiązek takie zgłoszenie od pana przyjąć.
No i jeszcze w tym miejscu był monitoring z tego, co pan Piotr mówił, a zatem byłaby łatwość dotarcia do dowodów. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Dzwoni Jurek Mruk z Łabowej, to jest Małopolska, między nami Sączem a Klinicą. Chciałem serdecznie pozdrowić reprezentantów policji, cieszę się, że policja coraz zgodniej nas reprezentuje, coraz lepiej rozumie swoje zadania. Jeszcze się trafiają przypadki ludzi nadużywających władzy, ale myślę, że porządni policjanci sprawnie czyszczą swoje szeregi. Mówię to na podstawie doświadczenia, bo jestem emerytowanym leśnikiem i przez całe lata współpracowałem wspaniale z posterunkiem policji w Nowojowej. Natomiast podzielę się takimi trzema moimi spostrzeżeniami, które pomogłyby rozwiązać wiele niepotrzebnych historii. Na przykład, od lat słyszę o reformie telefonu 112. Jakie są sytuacje? Telefon 112 jest kolizja. Niewielki wypadek, niepotrzebna nawet karetka, a na zdarzenie przyjeżdżają czy straże pożarne, ochotnicze, marnotrawstwo środków. Nie wiem, czemu tak się dzieje, czy to jest rola dyżurnych powiadamiających. Ja wiem, że trzeba ratować każde życie ludzkie wszelkimi siłami, ale też tu trzeba działać racjonalnie. Kolejna sprawa. No, policja znalazła się w trudnej sytuacji, bo społeczeństwo ma pretensje, że nie reaguje w odpowiedni sposób na zachowania tak zwanych przedstawicieli ideologii LGBT. Więc ja mam taką propozycję do policjantów. Zwróćcie się do ministra Błaszczaka z prośbą, już teraz do ministra Kamińskiego z prośbą, żeby w ramach współpracy w Unii Europejskiej sprawy porządku na ulicach załatwiała policja francuska. Wtedy LGBT przekona się, bo oni pokazali, jak potrafią robić porządek z żółtymi kamizelkami, nawet czasami nazywając władzy. Szczęść Boże, powodzenia wszystkim policjantom i wszystkim słuchaczom, szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, panie Jerzy, pozdrawiamy serdecznie. Ta druga kwestia to rzeczywiście po raz kolejny wracamy, drodzy państwo, do konieczności zmiany czy też uregulowania prawa o zgromadzeniach publicznych, więc ta sprawa rzeczywiście powraca bardzo mocno, intensywnie i miejmy nadzieję, że może doczekamy się takiego czasu, że te regulacje będą bardziej takie krystaliczne i będą dotyczyły także ochrony innych obywateli naszego społeczeństwa. Bardzo proszę, kto z naszych gości numer 112, bo to był pierwszy, myślę, taki bardzo ważny, także istotny głos naszego słuchacza.
Jeśli myślę, że trzeba powiedzieć przede wszystkim o tym, że numer 112 nie jest obsługiwany przez policję, więc no ale postaramy się wybrnąć z sytuacji. My też mamy przełączane połączenia, które są wykonywane na 112 i tam operator tego numeru decyduje, która ze służb powinna być powiadomiona. To tytułem wyjaśnienia. Natomiast proszę też pamiętać, że nie do każdej stłuczki, a wręcz inaczej powiem, do stłuczek, zwykłych kolizji, gdzie nie mamy osób pokrzywdzonych, nie ma obowiązku wzywania policji. Wystarczy, że użytkownicy, pomiędzy którymi doszło do stłuczki, po prostu spiszą oświadczenia na podstawie oczywiście jakichś dokumentów, które ta druga strona jest w stanie okazać, a więc czy jest w stanie się nam wylegitymować, czy my jesteśmy w stanie spisać i czy mamy w ogóle taką możliwość spisać pomiędzy sobą numery rejestracyjne samochodu i takie oświadczenie spisać. Nie musimy na każdą stuczkę wzywać patrolu policji, bo rzeczywiście bywają takie sytuacje, że uczestnicy tego typu kolizji po prostu między sobą się dogadują i ta obecność policji nie jest konieczna. Natomiast
to, że czasami przyjeżdża więcej aut na dane zdarzenie drogowe, no to też zależy od tego, jaką relację usłyszała osoba odbierająca połączenie w tym centrum 112. Jeżeli ten opis jest bardzo ekspresyjny, bardzo taki no, wyolbrzymiający sytuację, proszę zdziwić się, że operator wysyła na miejsce i straż, i karetkę, i policję, bo jeśli on słyszy, że ma do czynienia z jakimś zdarzeniem, no, w którym uczestniczy wiele pojazdów, mamy osoby pokrzywdzone, no to jego zadaniem jest to, aby na miejsce dotarły wszystkie służby. Natomiast jeśli to jest rzeczywiście sprawa wyolbrzymiona, przesadzona, no to tak to potem wygląda, tak, że tych służb na miejscu jest zdecydowanie za dużo.
Mhm. Pani Wioleta Dąbrowska jeszcze także słyszałem.
Mogę doradzić jeszcze. Często właśnie jakby już z przyzwyczajenia wybieramy numer 112, sądząc, że połączymy się właśnie z najbliższą jednostką policji. Tak jak koleżanka wspomniała, są to centra powiadamiania ratunkowego i tam po prostu operator ma pod sobą wszystkie służby, ale jeśli chcemy dodzwonić się do konkretnej jednostki naszej, na policję, to wszystkie te numery znajdziemy na stronach internetowych i warto sobie wpisać nawet właśnie taki numer, w razie czego numer do swojej jednostki, gdzie połączymy się bezpośrednio z dyżurnym lub z dyżurnym komendy miejskiej, powiatowej, bądź z dzielnicowym. To czasami są naprawdę bardzo przydatne numery i warto sobie wbić je w swój telefon, bo czasami po prostu wystarczy kilka sekund i mamy sprawę jakby wyjaśnioną i wiemy, bo już ktoś doradzi właśnie z policji, jak zachować się w danej sytuacji i co zrobić.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże, dobry wieczór. Moje nazwisko Robert Stawirek. Ja mam taką małą uwagę do pana, który się wypowiadał, że tyle służb przyjeżdża na miejsce zdarzenia. Ja powiem krótko. Jestem pracownikiem pogotowia, szpitala oraz straży. Ja wyjaśnię, o co chodzi. Chodzi o to, że gdy w momencie państwo dzwonią na numer 112, bardzo prosimy nie zachowywać się anonimowo. Bardzo prosimy podać o szczegółowe dane, zachować odpowiedzialność w korespondencji, czyli podajemy miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia, osoby poszkodowane, ile tych osób mamy, gdzie miejsce ma zdarzenie. Jeżeli jest to droga ekspresowa lub autostrada, mamy umiejscowione słupki na każdym kilometrze i co 100 metrów jest taki słupek podany, oznakowany. Prosimy zawsze, żeby podawać to, o co nas dyżurny prosi. Prosimy, żeby nie poddawać się panice. Prosimy pamiętać, że numer 112 to też również obsługują nasi bracia, nasi ludzie, ten numer, też są wyczuleni na zdarzenia, które są. Jak najbardziej prosimy nie krzyczeć, spokojnie przekazywać taką informację. Ja wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Niektórzy mają złudzenie, że za dużo służb wyjeżdża ze zdarzenia. Do wypadku drogowego zazwyczaj leci pojazd średni, ciężki, ratownictwa drogowego lub chemicznego, więc zazwyczaj lecą 2 do 3 pojazdów straży pożarnej lub dodatkowo wspomagający pojazd straży OSP. Jeżeli są to plamy oleju, unieszkodliwienie plam, zabezpieczenie terenu, oświetlenie terenu, kierowanie ruchem. Proszę pamiętać, że tych służb jest potrzeba. Proszę pamiętać, że policja ma ograniczone możliwości, nie posiada tylu radiowozów, żeby też w pełni zabezpieczyć miejsce zdarzenia, więc korzysta z pomocy Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej, gdzie strażacy ochotnicy pomagają w kierowaniu ruchem przez Państwowej Straży Pożarnej, a policjanci w tym momencie wykonują czynności. Tak samo co do karetek. Państwo czasami się dziwią, dlaczego tych karetek na miejscu zdarzenia są 2 i 3. Proszę zauważyć, że w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego występuje symbolika karetek z oznaczeniem P, czyli karetka podstawowa i specjalistyczna. Podstawowa karetka zawsze, jeżeli to nie ma możliwości pomocy pacjentowi bez lekarza, wzywa karetkę specjalistyczną na miejsce zdarzenia. Do tego zdarzenia mogą być delegowane śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Proszę Państwa, to wszystko dysponują z tak zwanym delikatnym zapasem Państwowej Straży Pożarnej, żeby Państwu nie stała się krzywda. Tak samo jak jedzie straż do bloków. Pożar w bloku, podejrzenie bloku. Proszę zobaczyć, że zawsze leci podnośnik, leci samochód lekki, ciężki, plus jakieś zabezpieczenie. To jest wszystko po to, żeby można było sprawnie przeprowadzić ewakuację z terenu, zagrożonego terenu, żeby Państwu pomóc. Proszę Państwa, pamiętajmy, zawsze dzwonię na numer 112, przedstawiamy rzetelnie wszystkie informacje, ale proszę pamiętać, nie rozłączamy się nigdy z numerem 112 do momentu, kiedy dyspozytor przyjmujący zgłoszenie nie potwierdzi Państwu, że przyjął zgłoszenie i wysyła jednostki lub dysponuje pomoc. Może nastąpić przekierowanie do poszczególnych jednostek, jeżeli dyspozytor jest w pełni niedoinformowany i chciałby, żeby Państwo przekazali bezpośrednio dyżurnemu policji, straży czy pogotowia, tak? Ale zazwyczaj proszę pamiętać o tym, że rzetelne przekazanie informacji o zdarzeniu, o miejscu zdarzenia, o osobach poszkodowanych, ilości osób poszkodowanych jest bardzo istotne w prowadzeniu akcji ratunkowej, co może uratować życie i zmniejszyć zaangażowanie środków, ale proszę pamiętać, te służby są po to, żeby ratować Państwu życie. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy panie Robercie. Czy ktoś z naszych gości jeszcze do tego, co pan Robert mówił?
No ja myślę, że to bardzo cenne wskazówki i bardzo rzeczowo przedstawiona sytuacja i wyjaśnienie tak naprawdę o co chodzi, dlaczego tak jest. Cóż, możemy się tylko pod tym podpisać. I myślę, że w tego typu sytuacjach czasami lepiej więcej niż za mało, bo wtedy, kiedy byłoby za mało, okazałoby się, że to dopiero jest problem, prawda?
I ja bym też tu zaapelowała do osób dzwoniących na 112, żeby też wykazały sporo cierpliwości. Tak jak tutaj pan Robert wspomniał, czasami jest tak, że operator przekaże ten telefon, czyli swojego rozmówcę, który relacjonuje dane zdarzenie do kolejnej służby, na przykład na policję, na pogotowie, i trzeba powtórzyć po raz kolejny, na przykład po raz drugi, coś, co się przekazało operatorowi. Proszę być cierpliwym i zrozumieć, że ta służba, która będzie do nas jechać, musi też mieć precyzyjne informacje, które są czasami niezbędne właśnie po to, aby zabrać odpowiedni sprzęt, aby wysłać specjalistyczną, na przykład karetkę, lub skierować odpowiednie służby i radiowozy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Również Robert, kłania się.
Witamy, panie Robercie.
Bardzo ciekawa audycja. Mam dwa pytania dotyczące już z poruszonych tematów rowerzystów i tych nieszczęsnych kradzieży osób starszych. W dość bliskiej rodzinie mieliśmy taki przypadek jakiś czas temu. No i od tamtej pory zdecydowanie zadziałaliśmy w ten sposób, aby po pierwsze te osoby nie posiadały takiej gotówki w domu. Natomiast mnie zastanawia, czy jakieś głębsze, większe śledztwa prowadzone były w ramach, jakby, czy jak dokonano przygotowania do tej, nazwijmy to, akcji tych złodziei, dlatego że dziwnym trafem, jeśli już słyszy się w mediach o udanej akcji, w cudzysłowie mówiąc, to pojawiają się bardzo duże kwoty. Czy nie jest tak, że pierwszym działaniem, pierwszą nieostrożnością tych osób, które są ofiarami, jest przechowywanie takiej gotówki w domu i po drugie jakaś informacja o tym, że taka gotówka jest? Czy to tak jak w przypadku tych słynnych śledztw mówi się, że sprawca jest w pierwszym tomie akt? Czy nie są to osoby jakoś związane i bliskie, które w takim procederze biorą udział? Czy policja posiada takie wiadomości? Ponieważ, no mówię, dziwnym trafem, jeśli już złodzieje dokonują takiej akcji, to jest to dosyć duża gotówka. Skąd oni o tym wiedzą, że taka osoba ma takie pieniądze? Przecież przeciętny emeryt nie posiada kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy w domu za szybką, w szafce, prawda? Pierwsza sprawa. Natomiast druga o rowerzystach, żeby tutaj państwo, tutaj policja potwierdziła lub zanegowała moje przypuszczenia na temat tego, jak rowerzyści poruszają się po drogach. Sam jestem rowerzystą i mam takie spostrzeżenia. Po pierwsze, jadą obok siebie te osoby. Nie wiem, czy można obok siebie jechać na rowerze. Po drugie, jeżdżą bez kasków. Nie wiem, czy można jeździć bez kasków, czy to moje przypuszczenie, że powinni jeździć w kaskach. I po trzecie, jeśli jedzie rodzina, czy przyjaciele, osoby starsze, czy młodsze, w kolumnie. Dlaczego nie jadą za sobą? Tylko ta kolumna dla kierowcy wyprzedzającego jest bardzo trudna. To jest kilkadziesiąt metrów. Oni, nie wiem, jadą w 3-4 osoby i między nimi jest 10-5 metrów. Nie wiadomo, wciskać się między nich, wyprzedzać 100-metrową kolumnę czy 50-metrową kolumnę raptem czterech rowerzystów. No i oczywiście trzymanie się prawej krawędzi, bo jeżdżą czasami, no mają do nas pretensje, że blisko nich przejeżdżamy, ale oni nie trzymają się prawej krawędzi, jeżdżą dość szeroko. Także takie pytania. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Rowerzystów zostawimy panu Remigiuszowi. Zacznijmy od oszustów. Pani Wioleta Dąbrowska, bardzo proszę.
Ja powiem tak, pana przypuszczenia, że osoby nie mają zgromadzonych oszczędności i sprawcy musieli wiedzieć, że te osoby mają pieniądze. Niestety z naszych tutaj wszelkich rozeznań, a naprawdę spotykamy się z tymi przypadkami powielokroć, no, nie są trafione. Okazuje się, że starsze osoby niechętnie korzystają z kont bankowych, jednak czują się pewniej, kiedy mają jakąś gotówkę zgromadzoną w domu, mają ją fizycznie, wiedzą, że ona jest tu, w tym miejscu i w razie czego po prostu będą mogły po nią sięgnąć. Następna historia to jest właśnie to, jak poprowadzona jest rozmowa. Tak jak koleżanka też wcześniej tu wspomniała, te osoby tak naprawdę niejednokrotnie nie znają ani naszego imienia, ani, no może imię, przepraszam, znają nasze, ale nie wiedzą, kto może na przykład zadzwonić do tej osoby. I często osoba, kiedy dzwoni pod legendą tego wypadku, jest rozpłakana, rozszlochana, głos jest trzęsący i często taka osoba, która rozmawia przez tą słuchawkę, czyli ta przyszła ofiara tego oszusta, sama podpowiada imię, mówi: Grażynko, czy to ty? Co się stało? Tak, tak, to ja. Czyli jakby naprowadzamy niejednokrotnie sami. Mało tego, pada gdzieś zapytanie, czy będą informacje, że będą potrzebne duże pieniądze, bo trzeba tą sytuację uratować. I tej osobie, temu rozmówcy, czyli przyszłej ofierze, włącza się taki instynkt pomocy. Ktoś z moich bliskich, czyli Grażynka, rozpłakana, stał się wypadek, trzeba pomóc, potrzebne są pieniądze, no przecież ja te pieniądze mam, to ja przecież pomogę. Osoby są dalej wciągane w tajemnicę, tylko proszę cię tam ciociu czy mamuś, nikomu nie mów, żeby się nie wydało, czy tam nie przekazuj powiedzmy babciu mojej mamie, bo będzie cierpiała, się zdenerwuje i tak dalej. No i ta tajemnica jest niestety zachowywana. Te osoby niejednokrotnie właśnie z braku czujności nie zadzwonią, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście coś się stało tej Grażynce, czy komuś z naszych bliskich. I tak dochodzi do oszustwa. To nie jest tak, że sprawcy wiedzą o tym, czasami o tym, że ta osoba posiada gotówkę. Naprawdę często ludzie mają jakieś tam pieniądze, powiedzmy, odłożone. Często mówią też, że okej, to pójdę do banku wypłacić i ratując sytuację, tracą niejednokrotnie oszczędności swojego życia po prostu. Jak mogę doradzić? Proszę się zastanowić, tak jak z koleżanką wcześniej wspominałyśmy, nad zmianą numeru stacjonarnego. Niejednokrotnie jest tak, sprawcy właśnie znają nasze imię, nasze nazwisko, dzięki starym książkom telefonicznym, znają dokładną ulicę, znają numer bloku, albo na szczęście nie znają tego numeru mieszkania, ale proszą niejednokrotnie, aby wyrzucić te pieniądze, oszczędności lub biżuterię przez balkon lub przez okno i czatują po prostu pod tym oknem, złapią tą reklamówkę i po prostu uciekną. Naprawdę warto się zastanowić, jak zabezpieczać po prostu te osoby starsze przed tego typu atakami, bo to nie jest tak, że oni wiedzą, oni niejednokrotnie przypuszczają, że ta gotówka może się znajdować, ale też często jest tak, że
numer po numerze ci sprawcy próbują dzwonić i tak na przykład w ostatnim czasie tu w okolicach Torunia, tak sprawcy dzwonili przez średnio 2 tygodnie. Na szczęście tylko osoby nie dawały się oszukać i tylko spływały do nas informacje, że takie próby po prostu były podejmowane przez oszustów.
Mm-hmm. Pani Moniko, jakieś uzupełnienie?
Ja jeszcze może powiem, że oczywiście nie jest wykluczone, że w jakiejś sytuacji jest to sprawa rzeczywiście taka, która jest przez sprawców doskonale znana, rozpoznana i tak naprawdę być może wynika z naszego gadulstwa, tego co my opowiadamy, tego co my prezentujemy w sieci. To może uwaga bardziej do osób młodszych niż powiedzmy dzisiejszych seniorów, tak? A więc te różne portale społecznościowe, na których osoby umieszczają zdjęcia, gdzie były na wakacjach, jakim samochodem jeżdżą, jakie sprzęty mają w domu i nagle okazuje się, że te portale są nieprzebranym źródłem informacji w ogóle dla sprawców ewentualnych przestępstw. Inna sprawa, kiedy rzeczywiście pokrzywdzoną zostaje osoba w wyniku jakiejś zmowy osób, które ją być może znają albo znają kogoś, kogo ona zna. Ale to są bardzo indywidualne przypadki i zupełnie odmienne od tych oszustw, o których my dzisiaj staramy się powiedzieć, a więc tych, których najczęściej ofiarami padają osoby starsze. Proszę mi wierzyć, że to są numery wybierane ze starych książek telefonicznych, na chybił trafił i proszę też pamiętać o tym, że my możemy mówić tylko o sprawach, które zostały nam zgłoszone. Więc jak tak naprawdę, jaki jest rozmiar tego, jak wiele połączeń telefonicznych zostaje wykonanych, zanim dochodzi do oszustwa, to znaczy do ilu osób oni dzwonią, zanim uda im się znaleźć kogoś, kogo po prostu naciągną, tego nie wiemy, ale domyślamy się, że to jest całkiem pokaźna ilość połączeń.
Pan Remigiusz Rakowski, rowerzyści, jeżeli słuchacz by nie wywołał tego tematu, ja bym do tego tematu na pewno także sięgnął. No bardzo wiele mamy do zrobienia w tym obszarze, bo mamy do czynienia ze swoistego rodzaju Eldorado.
Zgadza się. Problem polega na tym, że mamy jeszcze w Polsce zbyt mało ścieżek rowerowych i ci rowerzyści, którzy chcą się poruszać zgodnie z przepisami, niestety muszą poruszać się w pojezdni. A jeżeli poruszają się pojezdni, wówczas są niestety narażeni na różnego rodzaju sytuacje konfliktowe z kierującymi pojazdami. A moim zdaniem każdy powinien wiedzieć, że droga jest dla wszystkich i rowerzyści są również pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Ale tutaj ustosunkując się do pana tutaj pytania, jeżeli chodzi o dwóch rowerzystów jadących obok siebie, pamiętajmy, że w Polsce jest ruch prawostronny. Każdy, który porusza się po drodze, powinien jechać możliwie blisko prawej strony jezdni. Aczkolwiek prawo ruchu drogowym dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach dwóch rowerzystów może jechać obok siebie, ale to tylko w takiej sytuacji, jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego, ale też w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu na tej drodze. Dlatego to ten przepis to stosujemy, jeżeli mamy jakąś drogę, gdzie jest mniejsze natężenie ruchu, gdzie nie ma problemu, żeby ten kierujący pojazdem ominął w sposób bezpieczny tych dwóch rowerzystów jadących obok siebie. Ale pamiętajmy, generalnie każdy powinien jechać jeden za drugim, bo ponieważ w Polsce jest ruch prawostronny, ale tak jak powiedziałem, w wyjątkowych sytuacjach można jechać obok siebie. Z kolei, jeżeli chodzi o te kartki, o którym pan tutaj mówił, przepisy w Polsce nie nakazują takiego obowiązku, aczkolwiek my jako policjanci zachęcamy do tego i wszyscy, którzy jeżdżą rowerami, mają świadomość, przynajmniej powinni mieć świadomość, że nikt nie zadba o własne bezpieczeństwo jak my sami, dlatego każdy rozważny rowerzysta dla własnego bezpieczeństwa ten kask powinien włożyć, do czego my zachęcamy. Przede wszystkim też chciałbym tutaj uczulić rodziców. Jeżeli uczymy swoje dzieci jazdy na rowerze, uczmy je, żeby jeździły te osoby w kamizelkach i najlepiej w kaskach, żeby już od samego początku promować te dobre nawyki. Ale jeżeli chodzi o przepisy, na razie w Polsce kask dla rowerzysty nie jest wymagany. A z kolei, jeżeli chodzi o tą kolumnę pojazdów, rowerzyści w Polsce mogą jechać w kolumnie maksymalnie 15 osób. Jeżeli ta kolumna byłaby większa, to już jest popełnione wykroczenie. Dlatego pamiętajmy, że jeżeli jedziemy z większą ilością rowerzystów razem w grupie, mamy jakąś wycieczkę, gdzie jest na przykład 30 osób, to podzielmy się na połowę, tak żeby właśnie nie utrudniać kierowcom bezpiecznego ominięcia, wyprzedzenia nas, żeby po prostu było bezpiecznie. W Polsce w kolumnie może być maksymalnie 15 rowerów.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Teresa z Przyźmierowa.
Witam,
ja
pani Teresa.
W sprawie oszustw. Skąd oszuści zdobywają dane o osobach? U nas na przykład w naszej miejscowości jest kilka aptek. Idę do apteki, nie dosyć, że jest kod, który pani doktor wypisuje, to pani magister prosi o PESEL. No to trzeba głośno wypowiedzieć swój PESEL. A mu leku brakuje, to mówi, Boże, by była pani tak uprzejma i podała jeszcze swój telefon, bo jak lek przyjdzie, to my oddzwonimy. Wystarczy, że stoją następne osoby i sobie mogą w każdej chwili te dane spisać. A przecież zanim starsza osoba wypowie swój kod, to musi sprawdzić dowód. I tak ja takim byłam świadkiem, że młody człowiek mówi, to ja pani pomogę. Z dowodu osobistego i ja uważam, że są nie tylko stare książki telefoniczne, ale są takie sytuacje, które niby RODO jest nieprzestrzegane. Czy w przechodniach, czy w aptekach, czy w biurach coś się załatwić, po prostu nie przestrzegają panie RODO i głośno trzeba swoje dane podać. Fakt, nie podaje się nazwiska, ale wystarczy PESEL i wystarczy numer telefonu i złodzieje już wiedzą, z kim mają do czynienia.
Dziękuję pani Tereso.
No, serdeczny Bóg zapłać. No i chciałabym, żeby tych oszustw było tych starszych osób jak najmniej, nie?
Wszystkich nie oszustw. Jest... Bardzo dziękujemy pani Teresie. Kto do pani Teresy?
Ja myślę, że to jest chyba słuszna, rzeczywiście słuszna uwaga. Może nie obawiałabym się tak bardzo tego, że stanę się ofiarą oszustwa, bo jednak, żeby z tych danych coś wyciągnąć, coś uzyskać, to trzeba by mieć dostęp do pewnych systemów. Natomiast to, o czym pani mówiła, więc ta ochrona PESEL-u jest chyba jednak istotna i w pewnym sensie jest to dana, która powinna być chroniona, to być może należałoby się zastanowić, jak rzeczywiście to zrobić, bo ja osobiście też byłam świadkiem takiej sytuacji, że podaje się ten kod, żeby odebrać receptę i kolejnym pytaniem w aptece jest w zasadzie numer PESEL, bo tylko te dwie dane, czyli ten kod czterocyfrowy plus PESEL umożliwia nam odebranie tej recepty. Może to jest... przynajmniej na razie zastanowić się, żeby jednak tego nie mówić, nie podawać, tylko to po prostu napisać na kartce i podsunąć farmaceucie. Może to byłoby jakieś rozwiązanie, aczkolwiek tak jak mówię, nie obawiałabym się bardzo o to, że na podstawie tego numeru PESEL i wyłącznie tego numeru PESEL zostanie to wykorzystane do oszustwa i pozyskania nie wiadomo jak wielu danych. Oczywiście to może być jakieś wyjście do rozmowy, tak, do dalszej rozmowy, bo ten ktoś już będzie miał nasz numer telefonu i może to jakoś powiązać i od nas różne informacje uzyskać. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli dzisiaj rozmawiamy o tych oszustwach, no to gdzieś tam już czerwona lampka nam się zapali w tego typu rozmowach.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże. Radio Maryja Dziewica, Piotr Poznania. Witam ojca prowadzącego.
Witamy panie gości. Piotrze.
Udało mi się zadzwonić do tego programu Radio Maryja. Ja to dosyć często jestem trochę znany, bo czasami...
Panie Piotrze, do rzeczy. Jakie pytanie do gości?
Chodzi o tych oszustów. Chcę powiedzieć taką może sytuację, bo już od ponad 10-15 lat, jak nieraz słucham ten program Radio Maryja, nieraz w innych programach telewizyjnych o tych oszustach. Później się pytam mojego syna, coś tam mówili na internecie, coś tego. I ja kiedyś z moim synem tak rozmawiałem, ja mówię, wiesz co, żeby teraz zdobyć te stare książki, to jest ciężko, ale ludzie po prostu potrafią robić tak, że na przykład idzie taka starsza pani sobie do klatki. Na przykład ona wchodzi i on na przykład na nią wejdzie, wystarczy, że on zobaczy, nie musi wchodzić po schodach na przykład, zobaczy, że ona gdzieś się zatrzymuje na drugim piętrze i skręca w lewo. I taki gość, który pójdzie i zobaczy, że ma wizytówkę w domu, daną wizytówkę na starych drzwiach, to jeszcze ludzie kiedyś pisali w skrócie JJ, czy tam Kowalski, czy tam różne takie nazwisko. I na podstawie tego jest taka możliwość, bo mając adres, mając imię, znaczy nie musi być imię, ale na przykład nazwisko i na wskazany adres. I kiedyś było takie biuro telefoniczne na 913, numery telefonów i tak dalej. I taka dana osoba dzwoni się, pyta, czy pod takim nazwiskiem i takim adresem ci się mieści numer, bo po prostu chciałbym skorzystać z tego, żeby dostać numer telefonu. To w biurze informacji na 913 nie mają problemu, żeby to udzielić. Bo na przykład, dam prosty przykład, bo mój kolega nawet, który kiedyś miał stacjonarny telefon, ja po prostu, coś mi się stało z telefonem, zapamiętałem sobie stacjonarny i skorzystałem z biura informacji, bo byłem po drugiej stronie Polski i dzwonię do niego, no nie ma takiego numeru. Ja dzwonię na ten numer kierunkowy, na przykład na Poznań, na biuro informacji i dostałem numer, ale ta pani mi powiedziała tak, jest dane się zgadzają tego pana, adres się zgadza, ale to jest telefon firmowy. Ja mówiłem, bo on ma firmę budowlaną. Okej, to prosiłbym o numer tego. I ona mi podała numer komórkowy na dany adres, który po prostu na dane miejsce numer. I to jest problem. Mm-hmm. Bo
wiadomo, panie Piotrze, tak, więc myślę, że wiemy o co chodzi, dlatego także myślę, że warto raz jeszcze podkreślić to, o czym mówiliśmy w kontekście chociażby czy też telefonów stacjonarnych, aby zastrzec możliwość przekazywania swojego numeru czy też swoich danych dalej, prawda?
No, wydaje się, że zapewne jest taka możliwość. Jeśli ten numer kiedyś został podany, a dzisiaj nasze decyzje już będą inne, no to na pewno jest możliwość, żeby zmienić ten numer telefonu. I wydaje się też, że zupełnie inna będzie sytuacja, kiedy osoba prowadzi jakąś działalność i ten numer tak naprawdę jest podany wręcz po to, żeby do niej dotrzeć, ale jakby ta intencja właściciela numeru jest zupełnie inna od tej, którą mają osoby, które mają ten telefon wyłącznie do kontaktu ze znajomymi, a nie do prowadzenia działalności gospodarczej. Także myślę, że to są dwie jakby różne sprawy, które trzeba jasno rozróżnić i też trudno mieć w tej sytuacji pretensje do informacji telefonicznej, jeśli dana osoba, która jest właścicielem numeru, nie zastrzega tych danych.
Tak, za chwilę kolejne telefony, ale jeszcze jedna bardzo istotna sprawa dotycząca naszego bezpieczeństwa, ale także informacji, która myślę będzie bardzo cenna. Drodzy Państwo, kiedy policjant musi pokazać swoją legitymację służbową?
Pamiętajmy, że jeżeli zatrzymuje nas policja, musimy się stosować do poleceń sygnału dawanych przez policjanta. Jeżeli zatrzymuje nas policjant umundurowany, on ma obowiązek okazać legitymację służbową, ale tylko i wyłącznie na naszą prośbę, na nasze wezwanie. A jeżeli zatrzymuje nas policjant, który nie jest umundurowany, czyli jest tak zwany, jest po cywilnemu, wówczas w trakcie podejmowania interwencji z nami musi się sam okazać legitymacją służbową. Dlatego pamiętajmy, jeżeli zatrzymuje ktoś nas do kontroli, zawsze mamy prawo zażądać, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, mamy prawo zawsze zażądać okazania legitymacji. Jeżeli to jest policjant umundurowany, zawsze nam okaże w taki sposób, żebyśmy mogli spokojnie te dane odczytać, a jeżeli to jest policjant nieumundurowany, bez naszego wezwania, za każdym razem musi nam tą legitymację okazać.
Jeżeli mówimy o ruchu drogowym, panie Remigiuszu, proszę powiedzieć, czy w każdym przypadku musimy się zatrzymać na przykład do jakiejś kontroli, co na przykład jeżeli jest patrol, co do którego mamy jakieś podejrzenia, jest na przykład głęboka noc, jest ciemno, nie mamy na przykład pewności co do wiarygodności, czy jest to rzeczywiście policja, czy musimy się zatrzymać, czy musimy opuszczać swój samochód?
Powiem w ten sposób, że jeżeli to jest policjant umundurowany, pojazd jest oznakowany, może zatrzymać nas w każdej chwili, praktycznie w każdym miejscu, a jeżeli to jest pojazd z kolei cywilny, jeżeli policjanci są ubrani po cywilnemu, wówczas mogą dokonać kontroli tylko i wyłącznie w terenie zabudowanym. Ale pamiętajmy, że jeżeli policjanci nas zatrzymują do kontroli, mamy jakieś wątpliwości, że no boimy się o własne bezpieczeństwo, to możemy się nie zatrzymać do kontroli, ale tylko w takich wyjątkowych naprawdę sytuacjach, jeżeli mamy wątpliwości, czy ten policjant jest rzeczywiście policjantem, ale wówczas bezwzględnie musimy się udać na najbliższy posterunek policji, na komisariat i opisać całą sytuację i tam policjanci wtedy wskażą, czy to byli policjanci przebierańcy tak zwani, czy to rzeczywiście byli prawdziwi policjanci, ale i tak jak powiedziałem, jeżeli tego nie uczynimy, możemy być potraktowani jako sprawcy wykroczenia oraz przestępstwa, ponieważ niezatrzymanie się do kontroli może być również przestępstwem. Dlatego pamiętajmy, że jeżeli mamy wątpliwości, jeżeli jest ciemna noc, jeżeli nie ma nigdzie innych pojazdów, nie ma żadnego oświetlenia, zatrzymuje nas, załóżmy, pojazd cywilny, to wówczas możemy się bać o nasze bezpieczeństwo. Wówczas bezwzględnie możemy sobie podjechać, znaczy powinniśmy podjechać pod komisariat, a jeżeli na przykład jedziemy z pasażerem, możemy poprosić pasażera, żeby zadzwonił bezpośrednio na policję, zweryfikował, czy rzeczywiście taki radiowóz jedzie, czy rzeczywiście taki radiowóz nas chce zatrzymać. Wówczas będziemy już mieli pewność, czy to są policjanci, czy to są osoby, które są tak zwanymi przebierańcami.
Mm-hmm. A jak wygląda sprawa legitymacji, drogie panie, jeżeli chodzi o inne czynności operacyjne podejmowane przez policję?
Ja myślę, że jest dokładnie tak samo. Proszę pamiętać, że tu kolega nie mówił wyłącznie o ruchu drogowym, tylko mówił o policjantach w ogóle, więc umundurowany policjant ma obowiązek okazać legitymację na wyraźne żądanie osoby, wobec której podejmuje interwencję. Natomiast nieumundurowany policjant bez tego wezwania, bez tego żądania ma obowiązek okazać legitymację służbową. Natomiast jeśli mamy nadal wątpliwości co do jego tożsamości, co do sytuacji, w której się znaleźliśmy, czy to rzeczywiście są policjanci, zwłaszcza wtedy, kiedy są nieumundurowani, to zawsze możemy zadzwonić na numer 112, poprosić o połączenie z dyżurnym policji i pewne informacje zweryfikować.
Przy tematach dotyczących bezpieczeństwa myślę, że koniecznie musimy także jeszcze podjąć sprawę dotyczącą tej tak zwanej pomocy sąsiedzkiej, wrażliwości sąsiedzkiej. To przecież także od naszych sąsiadów i nasi sąsiedzi także i od nas jesteśmy przecież od siebie zależni, mieszkając koło siebie na co dzień i powinniśmy dołożyć wszelkich także starań, aby być czujnymi na to wszystko, co się u sąsiada dzieje.
Tak bezwzględnie myślę, że wszyscy powinniśmy zadbać o te dobre stosunki sąsiedzkie. Dobry sąsiad w sytuacji, kiedy wyjeżdżamy, może przypilnować naszego mieszkania, wiedząc, że nas nie ma, zwróci uwagę na każdy szmer, szelest lub jakieś odgłosy dochodzące, powiedzmy, czy z naszego mieszkania, czy też dziejące się przy naszych drzwiach, powiedzmy, mieszkania, czy też piwnicy. Ale też jako sąsiedzi nie bądźmy też nieczuli na różnego rodzaju zdarzenia, które dzieją się u sąsiadów. Czasami mogą to być jakieś sprzeczki głośniejsze, ale kiedy słyszymy płacze dziecka, powtarzające się awantury, wiemy, że za ścianą dzieje się źle, bo gdzieś w grę czy w tle jest alkohol czy podejrzenie narkotyków, naprawdę nie czekajmy już na to, że ktoś inny zareaguje. Możemy taką informację przekazać dzielnicowemu zupełnie anonimowo. Możemy zamiast tej osoby, tej ofiary wezwać również patrol policji. Też możemy to zrobić anonimowo i możemy już przekazując tą informację zastrzec, że anonimowo po prostu jako sąsiad reagujemy. Naprawdę nie pozostawajmy obojętni jako sąsiedzi na to wszystko, co dzieje się wokół nas, ale też na to, aby po prostu chronić mienie naszych sąsiadów, a być może sąsiedzi wkrótce odwdzięczą się tym samym. Warto sobie, jeśli mieszkamy w blokowiskach, czy też na osiedlach domków jednorodzinnych, powymieniać się numerami telefonów, bo nigdy nie wiemy, czy mieszkanie na przykład nie pęknie gdzieś rura i nie zacznie na przykład się lać. jeśli mamy dobrego sąsiada lub kogoś z rodziny, przekażmy też klucze, żeby one były właśnie gdzieś na podorędziu w razie takiej na przykład awarii.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Witold z Warszawy.
Witamy Panie Witoldzie, bardzo proszę.
Wrócę do rowerzystów. Chciałem zauważyć taką prawidłowość, że są ścieżki rowerowe blisko ulic i teraz jak ja jestem i rowerzystą i kierowcą i zależy w którym momencie się znajdę. I jeżeli jest ścieżka rowerowa i zjazd w prawo, no to rowerzysta ma pierwszeństwo, prawda? Który jedzie w tym samym kierunku co ja. Tylko że ja go w lusterku w żaden sposób nie mogę zauważyć, bo on jest, lusterko w samochodzie jest tak ustawione, że widzi sąsiedni pas ruchu, ale nie widzi tego, czy rowerzysta równolegle jedzie ścieżką rowerową. Ponieważ on jest z prawej strony, ma pierwszeństwo. Ja skręcam, no i wtedy on może mi przywalić w drzwi. I będzie miał rację, tak? Tylko że ja go nie jestem w stanie zauważyć, bo jeżeli jedzie z przeciwnego kierunku tą samą ścieżką, no to jest okej. No. I teraz jak tutaj prawo ma zastosowanie w takim przypadku? Takie mam pytanie.
Mm-hmm. Powraca temat rowerzystów. Bardzo proszę.
Oczywiście odpowiadam na to pytanie. Generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy ścieżkę rowerową wzdłuż jezdni i potem mamy przejazd rowerowy przez jezdnię, w którą na przykład pan chce skręcić, czyli na przykład w prawo, to pamiętajmy, że rowerzysta ma pierwszeństwo, ale tylko i wyłącznie na tej ścieżce, na tym przejeździe dla rowerów. To nie jest tak, że rowerzysta ma bezwzględne pierwszeństwo i może sobie jechać nie patrząc na to, co się dzieje wokół niego. Powinien rowerzysta mieć świadomość, że jeżeli pojazdy jadące jezdnią, które chcą skręcić w prawo, mogą nas nie zauważyć, dlatego ten rowerzysta nie może sobie jechać bez zachowania tej należytej ostrożności i rowerzysta powinien mieć świadomość, że pierwszeństwo ma dopiero wówczas, jeżeli znajduje się na tym przejeździe dla rowerów. Pan, jeżeli skręca w prawo, z kolei na panu też ciążą obowiązki, ponieważ kierujący pojazdem, który skręca w prawo i przecina tą ścieżkę, ten przejazd dla rowerów, powinien się spodziewać, że rowerzysta na tej drodze może się znaleźć. Na przykład jeżeli jest marcze pole, to powinien mieć świadomość, że tamten rowerzysta może się znaleźć, dlatego przepisy mówią, że musi pan zachować należytą ostrożność, musi zachować pan szczególną ostrożność i podczas skręcania w prawo patrzeć na to, czy tam rowerzysta nam nie wjedzie na ten przejazd dla rowerów. Dlatego tutaj apel i dla kierowców, i dla rowerzystów, żebyśmy właśnie w tych sytuacjach, gdzie może dojść do kolizji, zachowali ten zdrowy rozsądek. I po pierwsze, rowerzyści nie jeździli z dużą prędkością i nie jeździli tak, jakby mieli bezwzględne pierwszeństwo, a z kolei do kierowców apelujemy, żeby zachowali tą należytą ostrożność i spodziewali się, że nawet w martwym polu ten rowerzysta może się znaleźć.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Krystyna. Ja mam takie pytanie. Jestem osobą niepełnosprawną. Poruszam się na takim skuterku czterokołowym, elektrycznym i chciałabym się dowiedzieć, czy są już jakieś konkretne przepisy, czy coś, jakieś upoważnienia, czy jakieś zakazy dla osób poruszających się na takich skuterkach. Bardzo mi na tym zależy, bo to nie wiem, czy każdym chodnikiem, czy ty ścieżką rowerową, czy jezdnią, czy jak tego, bo to są też również i malutkie kółeczka w takich tych moich, na przykład są 30 centymetrów średnica i bardzo trudno się jeździ w niektórych miejscach po jezdni lub po chodnikach. Wiemy, jakie mamy drogi. Jest to wielkie utrudnienie i przejazdy również przez przejścia. Tym skuterkiem nieraz jest bardzo trudno wjechać na chodnik. I kierowcy też się różnie zachowują, zwłaszcza młodzi, potrafią czasami trąbić, bo człowiek, wiadomo, jedzie niewielką szybkością. I chciałabym się dowiedzieć właśnie, jaka jest możliwość teraz, żeby się poruszać bezpiecznie.
Dziękujemy. Dziękuję. Pani Krystyno. Wszystkiego Boże. Dobrego z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Pani Remigiuszu.
Generalnie w tej chwili takich przepisów, które jednoznacznie wskazywały, jaki pojazd, o którym tutaj Pani mówi, może się poruszać, niestety takich przepisów nie ma. Musimy się opierać na przepisach tak zwanych ogólnych. Czyli pamiętajmy, że jeżeli to jest taki pojazd, w którym porusza się osoba niepełnosprawna, ona jest traktowana wtedy jako wózek inwalidzki jeżeli oczywiście jest prędkość takiego pojazdu zbliżona do prędkości osoby pieszej, wówczas taka osoba takim pojazdem powinna się pojazdem. Takim urządzeniem powinna się poruszać po chodniku, ponieważ jest traktowany jak osoba piesza. Sobie też nie wyobrażam sytuacji, żeby ktoś poruszał się takim pojazdem pojezdni, gdzie jest duży ruch i wówczas taka osoba może być narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dlatego pamiętajmy, że jeżeli to jest pojazd, którym porusza się osoba niepełnosprawna, pojazd, który ma prędkość w granicach 5, 6, nawet do 10 km na godzinę, bezwzględnie powinna się poruszać się po chodniku, po ścieżkach dla pieszych, tam, gdzie właśnie poruszają się piesi, ponieważ tam jest najbezpieczniej. Także powiedziałem, tak jak powiedziałem, przepisów jednoznacznych, szczegółowych do tego nie ma. Musimy się opierać na przepisach ogólnych.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi
Szczęść
Barbara.
Boże, witamy Pani Barbaro.
Ja chciałam zapytać o taką sprawę. Czy kierowcy autobusów mają prawo mieć słuchawki w uszach całą drogę, gdy jeżdżą, nic nie słysząc, co się wkoło dzieje? Można do nich wołać, żeby włączyli na przykład klimatyzację. On ma okienko otwarte, a w autobusach jest upał, mimo że jest klimatyzowany autobus, a on nie wie, co się wkoło dzieje. I nawet gdy ktoś chce coś zgłosić bardzo ważnego, to on nic nie słyszy. On jest odblokowany. A gdy pasażer chce dojść bliżej, to on mówi, tu jest zamknięty teren, proszę nie podchodzić, mimo że jest za szybą. Niech na to reaguje policja, bo będzie coraz więcej wypadków autobusowych.
Dziękuję ślicznie. No właśnie.
Dziękuję. Mhm. Dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Ważny temat dotyczący używania słuchawek przez prowadzących pojazdy. Myślę tutaj nie tylko o kierowcach samochodów, ale także o rowerzystach, którzy rzeczywiście czasami ze słuchawkami na uszach są, tak jak tu nasza słuchaczka powiedziała, no odcięci od otaczającej rzeczywistości.
Zgadzam się z tym, coraz więcej ludzi jeździ, szczególnie rowerami i mając te słuchawki, odcinają się od otoczenia, aczkolwiek jako takich przepisów, które by zakazywały słuchania muzyki w czasie jazdy, nie ma. Ale z drugiej strony jest też przepis ogólny, który mówi, że jeżeli poruszamy się po drodze, jeżeli kierujemy pojazdem, a szczególnie jeżeli kierujemy autobusem, musimy zachować należną ostrożność i zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół nas. Dlatego sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby kierujący autobusem słuchał głośno muzyki i nie słyszał tego, co się dzieje wokół niego. To prawda, tak jak powiedziałem, przepisu zakazującego słuchania muzyki, czy nawet mieć założonych tych słuchawek nie ma, ale trzeba to mieć z głową i trzeba wykorzystywać te słuchawki w taki sposób, żeby słyszeć to, co się dzieje wokół nas, bo przecież w każdej chwili może jechać pojazd uprzywilejowany. Może pojechać jak karetka, pogotowie, możemy kierować takim autobusem, nagle mieć potrzebę zahamowania przed takim pojazdem, dlatego bezwzględnie nie możemy słuchać bardzo głośnej muzyki, nie możemy się odcinać od rzeczywistości. Możemy słuchać co prawda muzyki, ale tylko na tyle, żeby ona nie przeszkadzała nam w bezpiecznym kierowaniu pojazdem.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze jest.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję, że mogłam się dodzwonić. Ja wprawdzie nie słyszałam od początku.
Tak,
bo
ale kogo witamy i skąd telefon?
Małgorzata z Krakowa.
Tak.
Ja w sprawie bardzo ważnej, która ostatnio się dzieje, jest to ogromnie niebezpieczne dla nas. Zaraz powiem, o co chodzi. Chodzi o hulajnogi. Przede wszystkim dwa aspekty. Pierwsza sprawa. Hulajnogi po prostu wyrosły jak grzyby po deszczu i są dawane, po prostu stawiane są w poprzek miejsca, gdzie człowiek idzie. Ja wychodzę z kościoła świętego Wojciecha wieczór, bo jest już msza święta wieczór. Oczywiście bardzo też niebezpieczne są te światła w podłodze albo w podłożu dane, prawda, które jak człowiek idzie oślepiają i nie widać nic. Przecież światło powinno być wyżej, żeby oświecało nasze podłoże, a nie żeby nas biło w oczy. I proszę sobie wyobrazić, wychodzę w 9:30 jest wieczór, oczywiście, wychodzę z kościoła świętego Wojciecha, nie widzę nic wychodząc, bo tam są właśnie te lampki na podłożu, które biją w oczy i przed samymi drzwiami ktoś ustawił poprzek hulajnogę. No uważam za wielką Bożą łaskę, że nie przeleciałam przez tą hulajnogę. Ale to jest na wszystkich chodnikach prawie. Na chodnikach w poprzek ustawione. To jest jedna sprawa. Ale druga jeszcze uważam dużo bardziej ważniejsza, która po prostu jest ogromnym zagrożeniem dla naszych oczu. Proszę Państwa, mam zdjęcia zrobione, nie wiem gdzie się z tym zwrócić, ale ja tego tak nie zostawię i my tak nie zostawimy. Człowiek idzie przez jeden, w trakcie wzdłuż jednego przystanku pieszo, już nie mówię w dzień, ale szczególnie wieczór, jak jest ciemno. Jedzie ktoś na hulajnodze co chwilkę. Podczas jednego przejścia przez jeden przystanek to jest chyba 10 hulajnóg. I to światło niebieskie UV paskudnie oślepia, to już nie razi w oczy, ale oślepia dosłownie. Mam zrobione zdjęcia.
Tak, pani Małgorzato, my chcielibyśmy się już odnieść, bo tak, 10 tak. minut nam w ogóle bardzo pozostało dziękuję. Do zakończenia naszego programu. Hulajnogi, no ponownie sprawa ruchu drogowego. Czy są już jakieś regulacje, jak to powinno wyglądać?
Z tego co wiem, to trwają prace legislacyjne na tym, żeby ten problem uregulować. Na daną chwilę, jeżeli chodzi o przepisy, to kierujący taką hulajnogą jest traktowany jako osoba piesza. A jeżeli jest traktowany jako osoba piesza, to nie może poruszać się po drodze, nie może poruszać się po ścieżce rowerowej, tylko właśnie po chodniku. Ale tutaj chciałem dodać i zaapelować do wszystkich użytkowników tych hulajnóg. Taką hulajnogą można się poruszać po chodniku, ale pod warunkiem bezwzględnego ustępowania miejsca pieszym. Pamiętajmy, że to na chodniku pieszy ma się czuć bezpiecznie, to pieszy powinien mieć bezwzględne pierwszeństwo i pieszy przecież może się nie spodziewać takiej osoby, która jedzie na takiej hulajnodze, ponieważ te hulajnogi rozwijają naprawdę bardzo duże prędkości. Dlatego tutaj gorąco apelujemy do kierujących tymi hulajnogami o rozwagę, o rozsądek i bezwzględne ustępowanie miejsca pieszym. Pamiętajmy, że dopóki się nie zmienią przepisy, powinniśmy jeździć po chodnikach, ale jeżeli widzimy, że idzie jakaś starsza osoba, idzie jakaś grupka ludzi, szczególnie jeżeli idzie rodzina z małymi dziećmi, zwolnimy. Możemy się przecież spodziewać, że to dziecko na chwilę się może przecież nam wbiec po tą hulajnogę. Jeżeli będziemy jechać dosyć szybko, może dojść naprawdę do poważnego wypadku. I takie wypadki się już niestety dzieją, czy to w Warszawie, czy właśnie w Krakowie. Dlatego tutaj gorący apel o rozwagę i rozsądek, o to, żebyśmy nie przekraczali prędkości, żebyśmy jeździli zgodnie z przepisami i bezwzględnie ustępowali miejsca pieszym.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Magdalena z Mazowsza. Mam takie pytanie, w związku z COVID-em jest problem na rynku pracy, zbieranie właśnie danych przez telefon, no bo proszę zadzwonić, oddzwonimy, wypytywanie o dane, to jest raz. Druga rzecz, przyjeżdża się już na spotkanie, człowiek szczęśliwy, że szansa na pracę, już zaczyna omawiać grafik, no pani tam zacznie jutro czy pojutrze, a w domu pani sobie na spokojnie wypełni. Co się okazuje? Stawka poniżej minimum krajowego, a treść umowy jest tajemnicą i za zdradzenie grozi nie tylko bardzo wysoka kara pieniężna, ale 10 lat więzienia. Ja muszę kończyć, bo mi się kończy kredyt. Bardzo, to nagminnie nie płacą minimum, a za podanie komukolwiek po prostu ogromne kary. Bardzo proszę, muszę kończyć, bo mi się kredyt kończy.
Dziękujemy pani Magdaleno. Z takim nadużyciem, gdzie należałoby się zwrócić?
Ja myślę, że za mało niestety informacji usłyszeliśmy. Myślę, że dopóki nie dochodzi do podpisania tej umowy, no to nie ma mowy o żadnym ujawnieniu, no bo jakby ta druga strona nie podpisała dokumentu, nie zawarła.
Czyli ona faktycznie
umowy.
Nie działa, prawda?
Więc ona nie działa, natomiast jeśli chodzi o te zaniżone stawki, no to wydaje się jednak najbardziej właściwa inspekcja pracy.
Czyli pani Magdaleno, odsyłamy do Państwowej Inspekcji Pracy. Umowa niepodpisana nie działa, zatem rzeczywiście o takim nadużyciu trzeba właściwe organy poinformować. Bezpieczna jesień. Powoli kończymy nasze rozmowy niedokończone. Chciałbym prosić chociażby o kilka słów podsumowania każdego z Państwa, naszych gości. Pani Monika Chlebicz, młodszy inspektor, rzecznik prasowy, komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja po dzisiejszym naszym spotkaniu?
Na pewno zostawiamy słuchaczy Radia Maryja. Mam nadzieję, że z informacjami, które były dla nich bardzo dostępne i zrozumiałe.
i z podziękowaniem przede wszystkim dla Państwa za możliwość uczestnictwa w tym programie i po raz kolejny już przekazania tych informacji, które uważamy, że są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju. Także bardzo, bardzo dziękujemy.
Pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, bardzo proszę.
Ja bardzo dziękuję za bardzo cenne telefony, które poruszają kolejne tematy związane z bezpieczeństwem, ale też pewnie wielu kierowców, którzy słyszą nas w drodze, aby oni też w razie jakiegoś zdarzenia pamiętali o odblaskach, żeby zaznaczyć swoją obecność na drodze nie tylko światłami pojazdu, ale też i zakładając szelki, kamizelkę odblaskową, element odblaskowy, żeby pokazać, że jesteśmy też na drodze i no i cóż, bezpiecznej dobrej drogi dla wszystkich.
Pan starszy aspirant Remigiusz Rakowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. No pod koniec naszego spotkania wysyp rzeczywiście tematów dotyczących prawa drogowego. Bardzo proszę, panie Remigiuszu.
Jako policjant ruchu drogowego nie pozostaje nic innego, jak zaapelować o rozwagę i rozsądek na drodze oraz o ten wzajemny szacunek. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami. Musimy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za innych uczestników ruchu drogowego. Także gorący apel o przestrzeganie przepisów i o bezpieczne dotarcie do celu.
Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję Państwu za nasze wspólne spotkanie. Dziękuję naszym gościom. Dziękuję także słuchaczom Radia Maryja. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.
I do ponownego usłyszenia i także zobaczenia się w telewizji Trwam. Bezpieczna jesień. Nasi goście, młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, starszy aspirant Remigiusz Rakowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Bardzo gorąco dziękuję także i Państwu za współtworzenie naszego spotkania.